شباب شرب Szanowni Państwo, już prawie minął kwadrans akademicki. Rozpoczniemy wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Dodam tylko, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. W posiedzeniu komisji bierze udział 14 radnych. Nie ma radnego Piotra Krzyszkiewicza. Nie zgłaszał nic, więc nie wiemy. Prawdopodobnie jak wraca z Poznania pociągiem, to może mieć problemy, bo wczoraj są duże problemy na kolei u naszej. Porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy. Gospodarka śmieciowa. Podsumowanie 4 lat w związku między Gminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów Select oraz problem nielegalnych wysypisk śmieci. Punkt drugi, omówienie projektów uchwał. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Jeszcze nim rozpoczniemy na dobre, chciałbym z okazji dzisiejszego święta złożyć najlepsze życzenia babciom tutaj obecnym, a z okazji jutrzejszego święta no mamy chyba jednego dziadka, nawet nie dwóch. Panie Andrzeju, też? Jeszcze nie, jeszcze nie. Chyba, że... Panu Tomkowi, wiceburmistrzowi. Rozpoczniemy gospodarką śmieciową. Serdecznie witam panią prezes Selektu, panią Dorotę Lew-Pilarską. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, panie Doroto. Proszę państwa, to już 4 lata minęły, jak gmina Bóg wstąpiła do Związku Select. Było to szybka decyzja wtedy, szybka akcja, że tak powiem. Jak to się rozwiązał DOAB i trzeba było coś z tym zrobić. No, tak się dobrze złożyło, moim zdaniem się dobrze złożyło, że przygarnął nas Związek Select. Panią prezes gościliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Chcieliśmy podsumować te 4 lata, ponieważ jest tutaj nas większość już nowych radnych w tej kadencji na 15-10 i przedstawić ogólnie Select i dokonania nasze przez ostatnie 4 lata. Pani prezes, bardzo proszę, pani prezes przygotowała dla nas prezentację. Skrótowe informacje mamy przed sobą. Oddaję głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak jak pan przewodniczący powiedział, 4 lata państwo jesteście już w związku. No a podsumowanie, czy wam jest u nas dobrze, czy nie, to należy chyba do mieszkańców i do państwa. A ja przedstawię w takim skrócie, może nie skrócie, pełną informację na temat naszej działalności i tych 4 lat bytności państwa w naszym związku. Szanowni Państwo, może najpierw co to jest związek, bo mimo że funkcjonujemy od 2004 roku, obchodziliśmy niedawno swój jubileusz 20-lecia, to ja się spotykam nawet nie z radnymi, tak, czy z innymi mieszkańcami, czy nawet ostatnio przy okazji konkursów na stanowiska urzędnicze, to się okazało, że moi urzędnicy nie wiedzą, co to jest związek. Także też szkolenie dla pracowników było przeprowadzone. Szanowni Państwo, związek, woli wyjaśnienia, to nie jest spółka, bo nie da się mylą, że jesteśmy spółką. Nie, my nie jesteśmy spółką, nie jesteśmy jednostką samorządową, tylko jednostką utworzoną przez samorządy gminne do realizacji konkretnego zadania. I tym konkretnym zadaniem, do którego zostaliśmy powołani, to jest gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu gmin naszych członkowskich. Chwilą przyjęcia przez każdą gminę statutu związku, zadanie, które było waszym zadaniem, czy zadaniem każdej innej gminy, z automatu przychodzi na zadanie własne związku. wykonujemy to zadanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Działamy na podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Jeden z rozdziałów w ustawie o samorządzie gminnym jest miejsce, paragrafy poświęcone właśnie tworzeniu porozumień i związków międzygminnych. Mamy swój statut związku, który też reguluje nasze funkcjonowanie i zadania. Tu macie Państwo mapę województwa wielkopolskiego i te ciemno-zielone plamy to są nasze gminy członkowskie, abyście Państwo mieli odniesienie, jak te gminy nasze są ułożone w stosunku do mapy województwa wielkopolskiego. Członkami związku jest obecnie 20 gmin z 6 powiatów wielkopolskich. Po lewej stronie tej mapki, tego wycinka z mapy województwa wielkopolskiego, macie Państwo wymienione wszystkie gminy nasze członkowskie. W ostatnim czasie, w ubiegłym roku jeszcze, zgłosiła się do nas kolejna gmina, kolejna czekała na efekt rozmów tej poprzedniej, czy jeszcze przyjmiemy kogoś, ale nie, szanowni Państwo, my już oprócz Dusznik, które wstąpiły do nas od września, my już po prostu nikogo nie przyjmiemy, bo żeby przyjąć kolejną gminę, to musielibyśmy powiększyć przestrzeń biurową i powiększyć kadrę pracowniczą, bo więcej po prostu już gmin nie jesteśmy w stanie obsłużyć. Powierzchnia naszej działalności to ponad 2400 km2. Delegacji czynnych w systemie na 1 stycznia to jest prawie 72 tysiące, a wszystkich deklaracji mamy po prawie 130 tysięcy. Liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji ponad 258 tysięcy, a z ewidencji ludności ponad 265 tysięcy. Szanowni Państwo, jak odbywają się wybory samorządowe w każdej gminie członkowskiej, wybierany jest wójt, burmistrz i rada miejsca, to po ukonstytuowaniu się tych organów następuje zwane zgromadzenie związków, w którym przedstawicielami są z ustawy wszyscy wójtowie, burmistrzowie gmin członkowskich i wybierane są władze związku na kolejną kadencję. I to są władze związku na kadencję 2024-2029. Tak samo jak Państwa kadencje, tak samo tutaj zostały wybrane władze na kolejną kadencję. Mamy oczywiście też, jak Państwo widzicie, komisję rewizyjną, komisję spraw wniosków i petycji. To są te komisje, które są obligatoryjnie, muszą w każdej gminie być. Pozostałe komisje to jest wola każdej rady, jakie komisje sobie po prostu potworzy dodatkowo. U nas tylko te komisje funkcjonują. Tak samo jak Państwo macie w gminie, tak samo my co 5 lat mamy kontrolę kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej. Też co 5 lat Panie przyjeżdżają i kompleksową kontrolę związku przeprowadzają. Podlegamy też kontroli kompleksowej wojewódzkiej Wiościu. Też co 5 lat Panie przyjeżdżają i kontrolę taką planową u nas przeprowadzają. Zadania związku. Przygotowanie wszystkich aktów prawnych, prawa miejscowego, przygotowanie, funkcjonowanie całego systemu od początku. A więc podzielenie pierwszego związku na sektory i tu była decyzja zgromadzenia, czy każda gmina jest jednym sektorem, czy dzielimy związek na kilka większych sektorów. Myśmy wtedy w 2011 roku przyjęliśmy zasadę, że każda gmina jest jednym sektorem, dlatego aby małe firmy rodzinne nie uległy likwidacji, ponieważ jak gmina stanowi jeden sektor, firmie małej rodzinnej łatwiej jest startować w przetargu przygotowanym niż na większy sektor, gdzie no, te zasoby sprzętowe i kadrowe muszą być większe, aby ten sektor obsłużyć. Także mamy 20 sektorów na dzień dzisiejszy, tyle ile jest gmin. Prowadzimy rejestr działalności regulowanej, przygotowane zostały dokumenty w postaci regulaminu o czystości porządku na terenie działania związku międzygminnego, uchwały szczegółowej odnośnie świadczonych usług za wniesioną opłatę, uchwalone zostały wysokości opłat za wykonane usługi. Kontrolujemy wszystkie firmy wpisane do RDR-u, aby firma mogła zbierać odpady komunalne na terenie każdej gminy członkowskiej w nieruchomości niezamieszkałych czy zamieszkałych. Zamieszkałych wiadomo musimy wybrać w przetargu u nas te usługi, tak? Ale niezamieszkała, aby mogła wykonywać te usługi, musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej i musi u nas posiadać aktywny wpis. Ostatnich zmian do ustawy bodajże z 2019 roku wprowadzono taki obowiązek nowy, że zarząd związku musi raz na 2 lata skontrolować wszystkie firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej. A więc przygotowujemy plan kontroli i jeździmy fizycznie do każdej firmy i sprawdzamy, jakie ma warunki, czy spełnia warunki rozporządzenia, jakie ma zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, bazę sprzętową, bazę pracowniczą, wszystkie te sprawy, które określa rozporządzenie, to jedziemy i fizycznie po prostu sprawdzamy. Mamy podzielone firmy na 2 lata i w ciągu 2 lat kontrolujemy na dzień dzisiejszy 30 firm. One są bardzo rozrzucone, bo mamy na przykład firmy z Wrocławia, mamy firmę wpisaną z Nysy, no i musimy jechać i kontrolować, ale to jest zadanie, które wykonujemy i narzekamy. Kontrolujemy prawidłowość prowadzonej segregacji. Tutaj ustawodawca wpisał ten obowiązek w pierwszej kolejności na rzecz operatora usługi, a więc firmy, która odbiera odpady komunalne, ona przy odbiorze ma obowiązek kontrolowania, czy mieszkaniec prawidłowo te odpady posegregował. Co w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkańców? Ponosimy koszty zbiórki, transportu odpadów wszystkich wystawionych przez mieszkańców do instalacji komunalnej. Płacimy należności z tytułu zagospodarowania tych odpadów w instalacji w Piotrowie Pierwszym. Prowadzimy przoki we wszystkich gminach członkowskich. Ponosimy z opłaty koszty transportu odpadów z przoków i koszty ich zagospodarowania na instalacji. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzimy i obsługę administracyjną całego systemu. Jak już powiedziałam wcześniej, każda gmina stanowi jeden sektor. Opłata naliczana jest w naszym przypadku od mieszkańca. I to jest 35 zł. Ta opłata funkcjonuje u nas od 2021 roku i przynajmniej w tym roku i sądzę, że w przyszłym nie powinna ulec zmianie. W przyszłym, no co się okaże, będziemy w tym roku znowu robić przetargi na kolejny okres, ale podejrzewam, że sytuację mamy tak bezpieczną, że ta stawka powinna zostać utrzymana. Za domki letniskowe opłata ryczałtowa na rok 191 zł. Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, a więc instytucje państwowe, sklepy, przychodnie i wszystkie inne firmy, łącznie z cmentarzami, są poza systemem. Wyłączyliśmy te nieruchomości z systemu w roku 2020, od 1 stycznia, gdy ustawodawca w roku 2019 wpisał sztywno, ile wolno nam wziąć opłaty za pojemnik 1100. I wtedy w ustawie wpisano, że za pojemnik 1100 my możemy wziąć od nieruchomości niezamieszkałych 58 zł, a rzeczywiste koszty zagospodarowania i odbioru tych odpadów wynosiły w granicach 300 zł. I dlatego, aby uniknąć przerzucenia kosztów zagospodarowania odpadów nieruchomości niezamieszkałych, po prostu wyłączyliśmy te nieruchomości z systemu. One, właściciele tych nieruchomości muszą zawierać umowy cywilnoprawne, tak jak kiedyś z operatorami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej, a my z kolei za 2 lata wszystkie firmy musimy skontrolować, czy posiadają ważne umowy i czy posiadają rachunki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I częstotliwości odbioru we wszystkich gminach jest tak samo. Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe, nieruchomości zamieszkałe, jednorodzinne, wielorodzinne, wypoczynkowe i odbiory odpadów, bioodpadów w okresach tych zimowych. Tutaj macie Państwo dokładnie wypisane. No, tak samo jak u Państwa i tak samo w każdej gminie członkowskiej to wygląda. Nie ma żadnych wyjątków. Posiadamy 17 szoków na terenie 20 gmin członkowskich. 18 jest budowany i 2 są w planie jeszcze w perspektywie kolejnych lat do przygotowania. U Państwa szok znajduje się na terenie zakładu komunalnego na ulicy Przemysłowej. W każdej gminie członkowskiej posiadamy miejskie punkty elektroodpadów. U Was po wstąpieniu Państwa wiem, że w związku jest taki punkt był zamontowany. To są takie szafy, do których mieszkańcy mogą oddawać mały sprzęt elektryczny, baterie, płyty CD, kamblizę z lucharek domowych, żarówki. Tego naprawdę jest dosyć dużo, najwięcej baterii. Około 100 kg, jak jest zapełniony to urządzenie, to około 100 kg baterii jednorazowo z takiego urządzenia wyjmujemy. Dlatego też, bo tak już teraz po 5 lat pod rząd zostajemy wyróżniani na tej konferencji międzynarodowej Envicon pucharem recyklingu zielona bateria. No bo tych baterii, no siłą, że zbieramy dużo, sporo mamy, które tych urządzeń mieszkańcy to sumiennie po prostu segregują. A teraz w świetle tych pożarów od baterii i to bojonowe, które mają miejsce, no to chyba jeszcze więcej mieszkańcy będą dbali, będą te baterie po prostu oddawali tam, gdzie powinny trafić. Ostatnim naszym takim produktem od roku ubiegłego to są olejomaty. Olejomatów na dzień dzisiejszy mamy 13 w 11 gminach. U Państwa również dzięki uprzejmości Pana Prezesa Zakładu Komunalnego ten olejomat został ustawiony na terenie Zakładu Komunalnego i muszę powiedzieć, że od lutego do grudnia zebraliśmy około 4 ton, niecałe 4 tony oleju jadalnego zużytego. To jest naprawdę dużo, no bo od lutego do grudnia nie prawie 4 tony, to też dużo, nie? Tekstylia, no to jest odpad, który spędzał Częstochowiec w roku ubiegłym. Mieliśmy fajnie to zorganizowane, przygotowane. Mieliśmy porozumienie z Fundacją Jamsza, która nieodpłatnie namieściła od nieruchomości do nieruchomości. Terminy były podane w harmonogramie, odbierała odpady spod drzwi mieszkańców, no ale jak coś dobrze działa, no to się musiało zepsuć, nie? Tak jak Państwo wystawiacie gabaryty i są takie ekipy, które kradną te gabaryty, to co dobre kradną, wyjmują co kosztowe, co jest wartościowe, resztę wystawiają komuś innemu pod domem, bo tak teraz robią. Dobrze nie wystawiają w lesie ani w drodze, tylko komuś innemu pod domem chociaż, nie? Bo tak samo tutaj, jak niektóre firmy, które zajmowały się sprzedażą odzieży używanej i zorientowały się, że jest taka zbiórka u nas, to po prostu jeździli przed tą firmą, zabierali co dobre, a wystawiali w zamian za to te odpady, które u nich stanowiły po prostu prawdziwe odpady, nie było na to zbytu. No i firma została z 20 tonami no, szajsu, szmat, nie nadający się do dalszego użycia. No i nawet powiedziała tą naszą umowę, no i na dzień dzisiejszy jest tak, że na każdym szoku mamy ustawione kontenery na odpad odzieżowy i tekstylny. I firma Joanka ustawiła swoje kontenery na odzież do powtórnego użytku i na tekstylia do powtórnego użytku i w obecności pracownika w szoku, to odpady są po prostu segregowane i trafiają tam, gdzie powinny trafić, aby uniknąć właśnie przemycania tych rzeczy zniszczonych i nadających się do użytku. Oprócz tego po kontakcie z każdym wójtem, burmistrzem gminy nam wskazały miejsca, gdzie firma Joanka może ustawić swoje kontenery na tą dobrą odzież użytkową i tekstylia, łącznie z pracownikiem do kontaktu i tam te pojemniki są ustawione, są kontrolowane, czy nie są przepełnione, gdyby coś się tam wydarzyło, pojawiłby się jakiś bałagan z boku tego pojemnika, to firma w ciągu 24 godzin ma zareagować i ma posprzątać. Na razie nie mam żadnego sygnału z żadnej gminy, żeby przy tych pojemnikach ustawionych przez firmę Janka w przestrzeniach publicznych cokolwiek złego się działo. Piszemy w tym roku taki program do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i chcemy zrobić taką akcję odbioru odzieży dobrej i tej nie nadającej się do posłów do niczego. Objazdowo chcemy zrobić wyjazdowe spotkanie na terenie każdej gminy z udziałem firmy, która odbiera odpady komunalne od nas te odpady i w wyznaczony dzień, w wyznaczonych godzinach, w wyznaczonym miejscu w każdej gminie będziemy pracownicy biura związku będą stali z edukacją i z pojemnikami i mieszkańcy będą mogli wtedy przyjść i te rzeczy nadające ich do użytku wrzucić do odpowiedniego pojemnika, odpady też do pojemnika, który do tego będzie przygotowany. Ale to wpisany program, bo chcemy no, jakieś środki dodatkowe na to pozyskać, ponieważ no, utylizacja odzieży stała się problemem i naprawdę jest bardzo kosztowna. Niemniej jednak jest dobrze, nie ma problemów. ekoharmonogram, aplikacja nieodpłatna, z którą każdy mieszkaniec może sobie pobrać na swój telefon. I tu macie Państwo całe kompendium wiedzy, co kiedy już odbieramy, kiedy płatności, kiedy odbiory, kiedy choinki, jak pojemniki zamarzają, w czasie zimy to jest informacja, że zamarzają, mogą mi być odebrane. I każde inne informacje, które powinny do Państwa trafić również za pomocą tego ekoharmonogramu, staramy się dostarczyć. Na dzisiaj mamy 86 tysięcy użytkowników ekoharmonogramu, a więc więcej mamy użytkowników jak deklaracje, no bo w domu nieraz dwie, trzy osoby mają aplikację na telefon wydaną. Nie? Także ponad 86 tysięcy mamy użytkowników tej aplikacji. Zamówienia publiczne. Pierwszy przetarg na 2 lata przetargi robimy. Kiedyś robiliśmy na 3 lata, później jak taka sytuacja zaistniała z tymi lawinowym wzrostem cen paliw. Zrobiliśmy przetargi na 2 lata. W 2022 roku robiąc przetarg na lata 2023-2024. W pierwszym rozdaniu mieliśmy 83 oferty złożone przez firmy na 19 sektorów. W drugim rozdaniu 6 ofert na 2 sektory. Zobaczcie Państwo, jak naprawdę nasze przetargi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy naprawdę bardzo dużo ofert składanych na odpowiedzi na nasze ogłoszenia przetargowe. Na rok 2025-2026 84 oferty na 20 sektorów, rozstrzygniętych było 19. Jeden był procedowany, odwołanie firma złożyła do KIO. Rozstrzygnięcie na korzyść związku. I teraz macie Państwo w materiałach już tą informację tutaj na Państwa gminę w roku. Zostały złożone następujące oferty. Najtańsza oferta, najkorzystniejsza, jaka została wybrana, to oferta firmy SOS na 1 700 000. I to był rok 2022. Na lata 2023-2024 7 ofert wpłynęło na Państwa gminę. Firma, która złożyła ofertę najkorzystniejszą, to firma Pizero Serwis Zachód spółka z o.o. Oferta 2 600 000. I obecny czas teraz trwania umowy na lata 2025-2026. 4 firmy złożyły ofertę na Państwa gminę. Najciekawszą ofertę miała firma LS Plus. 3 600 000. Zobaczcie Państwo, tutaj też 2 lata 2 900, a tutaj też 2 lata i 3 016 000, nie? Także też no, te koszty niestety idą w górę i największym obciążeniem dla firm są po prostu koszty osobowe. No bo wynagrodzenia idą w górę, pracownicy każdy chce zarobić więcej, nie? To mamy ten okres ostatni teraz. Ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 22-25, w roku 22 18 gmin, w 23 19, w 24 19, w 25 od września 20 gmin. To są ilości w tonach. A więc odpadów mieszanych odebraliśmy w roku 22 57 ponad 1000 ton, w roku 25 55 tysięcy ton, a więc trochę tych odpadów mieszanych nam spadło, ale wzrosła nam ilość odpadów segregowanych z 39 tysięcy ton, w ciągu 4 lat to 48 tysięcy ton. Na przokach również nastąpił wzrost, czego się bardzo cieszymy, ponieważ o to chodzi właśnie, żeby mieszkańcy jak najwięcej z tych przepływów korzystali. W roku 2022 wybraliśmy na przykład 5900 ton, a w ubiegłym roku 7800 ponad ton odpadów komunalnych. No i leci z aptek. W roku ubiegłym zebraliśmy 11 ton leków przeterminowanych z aptek. Są to leki pochodzące od mieszkańców. Nie to, co aptece zostanie, tylko to, czego mieszkaniec nie konsumuje, to się przeterminuje z doma. To w każdej aptece na terenie związku mamy pojemniki ustawione. Firma, która realizuje koncert na terenie gminy, raz w miesiącu te apteki objeżdża i opróżnia pojemniki. Także w skali roku odebraliśmy 11,5 tony przeterminowanych lekarstw. Tutaj mamy Państwa gminę, porównanie 4 minionych lat. W 2022 roku, jak rozpoczęliśmy u Państwa odbieranie odpadów komunalnych, zmierzonych zebraliśmy ponad 2400 ton. No i w roku ubiegłym jest tak też taka sama praktycznie ilość. Nie trochę mniej było w 2023 roku, nie wiadomo czemu, no ale tak po prostu mieszkańcy produkowali. Odpady selektywne, ilość wzrosła około 400 ton. Odpady z przoków 251 ton, wzrosło do 393 tony i leków z aptek odebraliśmy 565 kg. To są 4 lata, są świeże materiały, bo 25 lat, które to pracownicy podsumowali dopiero. Także tak było. I to Państwo macie też materiały, które Państwu dostarczyłam. Tu macie w takiej formie kołowej, jak wyprowadzić, jaka jest struktura odpadów komunalnych. Najwięcej z odpadów zmieszanych. Następny odpad to biodegradowalne najwięcej. 6% tworzywa sztuczne, 5% szkło, 4% wielkogabaryty i pozostałe odpady komunalne. Te pozostałe to opony, drewno, odpady niebezpieczne, materie sterowane, opakowaniowe, leki, grunt. To jest 23 rok. W 24 roku mamy 1% mniej odpadów zmieszanych na rzecz wielkogabarytów. Wielkogabarytów zostało oddanych więcej. No i dalej górują odpady zmieszane, no i odpady biodegradowane, odpady wiązy. I rok 25 zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych do 50% w tej strukturze, natomiast wzrosła nam ilość odpadów bio do 27%. Ilość wygenerowanych, wyprodukowanych odpadów przez mieszkańców. W pierwszej rubryce macie Państwo na podstawie liczby mieszkańców wynikających z ewidencji ludności, to jest w kilogramach wszystko, tak? A w drugiej kolumnie to jest w przeliczeniu na mieszkańca wynikającego z deklaracji. I w pierwszej tej górnej tabeli mamy odpady zmieszane, czyli każdy mieszkaniec w związku średnio wyprodukował 224 kg odpadów zmieszanych ponad. Mieszkanie z Buchu 194 kg odpadów zmieszanych, tak? W 22 roku. W 25 mieszkanie w związku 208 kg odpadów zmieszanych i 189 kg mieszkanie z Buchu produkował. Natomiast selektywnie zbieranych odpadów mieszkanie w związku 212 kg, ten statystyczny mieszkanie z ewidencji, z deklaracji 217 kg, a mieszkanie z Buchu z deklaracji 223 kg, po zasadzie 224 kg prawie, i 214 kg przeliczenia na mieszkańca wynikającego z ewidencji ludności. Też te dane macie Państwo w tych materiałach, które Państwu przedstawiłam. Tak to wynika ilościowo. Teraz poziomy odzysku. W 22 wymagane 25 osiągnęliśmy 34. W 23 roku wymagane 35, osiągnęliśmy 34-41, czyli nam trochę zabrakło. W 24 wymagane 45, mamy 36-17, on jest nadal zweryfikowany, nadal nie mamy zatwierdzonych poziomów odzysku za rok 2024. Dlaczego? Dlatego, że cały czas robimy korekty, cały czas wyjaśniamy z firmami, bo to nie jest tak, że my policzymy odpady zmieszane, wyprodukowane, odpady selektywne i potem zawodowo liczymy nie. My musimy, pracownicy biura związku muszą szukać tej ostatniej instalacji, gdzie ta butelka, czy ten kawałek drewna trafił i co ta firma z tym zrobiła. Czy ona to zagospodarowała, czy robiła dalej, czy magazynowała, czy nie wiem, co z tym zrobiła, tak? To pracownicy muszą szukać tego ostatniego elementu, to jest naprawdę praca trudna, ponieważ niektóre firmy zasłaniają się tajemnicą handlową i nie chcą nam powiedzieć, gdzie te odpady trafiły. No to potem wyżądamy wyjaśnień na piśmie i marszałek jest to włączony za sobie marszałka. No i staramy się w jakiś sposób wyjaśnić. I firma na jedno nam zrobiła sikusa, 900 ton drewna nie oddała do zagospodarowania, tylko zmagazynowała. I myśmy mieli poziomy wyliczone, a się okazało, że one podlegały zmagazynowaniu i nie mogą być liczone do poziomów odzysku. Tylko dopiero się liczą w kolejnym roku, jak są zagospodarowane, nie? No tak to wynika. 24 rok jest nadal weryfikowany. Dlaczego? Dlatego, że mamy te zawirowania z posądami w instalacji. Szanowni Państwo, odpady są przetestowane, zmieszane. To ten
odpad pocikowy ma zmianę statusu, nie jest odpadem, tylko jest produktem. I teraz kwestia, co z tym dalej jest zrobione, jakbyśmy tym pofortem zasypali dziurę, tak mówiąc kolokwialnie, to nie jest to odzysk. Jakbyśmy górkę usypali, to jest odzysk. I myśmy mieli wykazane tutaj do poziomu odzysku, zasypane były wyrobiska tymi pofortami i nam to Urząd Marszałkowski odrzucił, że to nie jest odzysk. Robimy weryfikację jeszcze przez geoportal wszystkich nieruchomości na terenie związku, gdzie mieszkańcy mają zgłoszone kompostowniki. Bo są różne metody wyliczania, ile mieszkańców w tym kompostowniku tych odpadów bio tam magazynował i się robił. Tak? Jedną z metod jest obliczenie na geoportalu powierzchni biologicznej czynnej każdej nieruchomości. Także pracownicy moi wszyscy po godzinach mieli wszystkie umowy zlecenia, no bo jak to zrobicie, nie? W godzinach pracy nie wolno tej czynności było robić, bo każdy ma swoje. Po godzinach pracy ci chętni, którzy chcieli to robić, a robili wszyscy, to w geoportalu każdą nieruchomość z kompostownikiem obmierzali, wyliczali, jaka jest na każdej nieruchomości powierzchnia biologicznie czynna. Czyli ile Państwo macie pod trawni, pod jakąś szklarnię, pod zagonki z marchewką, z cytruszką, to musieli wyliczyć. To myśmy wyliczyli i robimy teraz korekty tych sprawozdań za 2024 rok, bo to nam podniesie poziomy odzysku, bo my nie chcemy płacić kar. Mimo że za rok 2024 i 5 kary z racji covidowych sytuacji wcześniejszych, ustawodawca zrobił kary w wysokości 1/2, to są pieniądze, Szanowni Państwo. I my, chcąc uniknąć tych kar, właśnie wyliczaliśmy tą powierzchnię biologicznie czynną tych nieruchomości i będziemy, nadal mamy weryfikację tych sprawozdań, nie mamy ich jeszcze zatwierdzonych. Tak to wygląda. Nie tylko my, bo dużo w nim nie ma ustalonych jeszcze poziomu odzysku. A liczymy na to, że osiągniemy gdzieś pod 44%, nawet 45% pewnie uzyskamy, jak nam wszystkie te nasze wyliczenia marszałek uwzględni. I teraz tu jest już jednego tylko roku. Takie najważniejsze czynności wykonywane przez pracowników biura związku, nowych deklaracji w systemie w roku ubiegłym to ponad 5800 sztuk, ponad 11 tysięcy korekt. Wystawiliśmy, Szanowni Państwo, ponad 31 tysięcy upomnień do tych wszystkich, co nie płacą. Upomnienia wystawiamy co 2 miesiące, nie co miesiąc, ponieważ zmieniły się przepisy odnośnie opłaty za upomnienia. Jak na przykład wyślemy upomnienie mieszkańcowi, on tego upomnienia nie podejmie na poczcie, to będzie leżało i zapłaci nam należność, to my musimy mu odpisać te koszty upomnienia 18,50, tak? Teraz to jest. W związku z powyższym wystawiamy co 2 miesiące te upomnienia, żeby po prostu nie narobić sobie niepotrzebnych kosztów, tak? Wystawiliśmy ponad 12 tysięcy tytułów wykonawczych na kwotę 3 300 000. Decyzje administracyjne ponad 320, odwołań do SKO różnych mieliśmy 28, najwięcej odwołują się firmy, które odbierają odpady nieruchomości niezamieszkałych, również muszą się wykazać poziomami odzysku. Jeżeli firma się nie wykaże poziomami odzysku, to my też nakładamy na nich kary. Ale jak na dużo sprawozdania po terminie, to też za każdy dzień błokie wpływa do takiej firmy. Nakładamy z decyzjami kary. No i potem te firmy się nie zgadzają, z tymi decyzjami odwołują się i mamy odwołań do SKO tyle. Takie najważniejsze to jeszcze hipoteki przymusowe. Szanowni Państwo, za ubiegły rok, w ubiegłym roku wpisaliśmy na 1 000 000 złotych hipotek przymusowych mieszkańcom. Tak już wyszedziemy wszystkie drogi, bo to jest podatek. Ludzie myślą, że jak nie zapłacą za śmieci, to im coś ujdzie. Nie, to jest podatek, a należności podatkowe są dziedziczne. Czyli jak podatnik umrze, nie zapłaci za śmieci, to my robimy dochody, postępowania spadkowe, szukamy spadkobierców i spadkobierca w masie spadkowej otrzymuje długi swojego krewnego. Nie? Ale zdecydujemy wszystkie drogi, już nie ma innej możliwości. To nie jest tak, że coś się przydatni, bo my robimy wszystko, żeby te należności się nie przydatniły. To ostatnim elementem jest wpisanie mieszkańcowi na hipotekę. Ile tych hipotek wpisaliśmy na 1 000 000 złotych? I muszę powiedzieć, że niektórzy na wezwania, na tytuły, na uchomienia nie reagowali. Jak mieli wpisaną hipotekę, a chcieli coś z nieruchomością zrobić, to nas spłacali. Chyba 3 hipoteki w ostatnich dniach zostały spłacone. Nie tak, że przynosi to swój skutek. I co tu jeszcze? Postępowań spadkowych mamy teraz chyba 30, około 35, 35 postępowań mamy w kwartowych sądach. Obecnie 13 zostało zakończonych w ubiegłym roku. To takie najważniejsze, tak? Wyzwanie oczywiście do złożenia deklaracji. Jak się urodzi dziecko, nie wszyscy o tym obowiązku pamiętają, żeby złożyć. Mamy dostęp do źródła, teraz ta persona karta gmina. Pracownicy źródła drukują wszystkich nowonarodzonych i wysyłamy właścicielom nieruchomości wezwania do złożenia deklaracji za nowonarodzonego obywatela. I tu takie podsumowanie. W roku 2024 wystawiliśmy 40 tysięcy upomnień na kwotę 9 milionów. Dla mieszkańców druku 1400 upomnień na 318 tysięcy. Tytułów wykonawców w 2024 roku związek wystawił 12 tysięcy na 4 miliony ponad. Dla druku 351 tytułów na 102 tysiące. W zaległości na koniec roku wszystkich mieszkańców tych niepłacących tak to ponad 10 milionów. Mieszkańcy roku mieli zaległości w związku ponad 89 tysięcy. I rok ostatni wystawiliśmy 31 tych upomnień, o których mówiłam, na kwotę ponad 7 milionów 800. Dla roku 1176 upomnień na kwotę 330 ponad 8 tysięcy. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych dla związku 12 tysięcy ponad na 3 miliony 300 ponad. Dla roku 347 tytułów na 127 ponad tysięcy. I na koniec 2025 roku zaległości mieszkańców wynoszą 9 milionów 863 tysiące ponad. Mieszkańcy dwóch zaległości u nas mają w wysokości 124 ponad tysięcy złotych. I teraz w tym miejscu worku to my sobie poradzimy, tak? Ale jakby gmina prowadziła to zadanie, no to państwo musi dołożyć pieniądze, nie? Ze swoich i innych zadań, żeby po prostu system się po prostu spinał, nie? Koszty podzielone na gospodarstwo odpadami komunalnymi w poszczególnych latach. W 2022 było to ponad 93 miliony, a za rok 2025 105 milionów ponad koszty całego systemu. Dla 20 gmin, zbiórka środków za gospodarowanie, edukację, administrację. I o edukacji teraz troszeczkę. Mamy 6 odcinków takich filmów edukacyjnych nagrane. One są linki, są na naszych stronach, na stronie internetowej. I każdy odcinek mówi o czym innym. O papierze, o tworzywie odmieszanym, o szkle. Jeden z odcinków pokazuje, chyba piąty odcinek pokazuje, no, o drogę odpadu do zakładu. I to części, te materiały są dostępne w sposób nieograniczony, wszyscy mogą być korzystać. My jak te filmy powstały, porozsyłaliśmy do wszystkich gmin informacje, nauczyciele szkół, w szkole mogą z tych materiałów skorzystać. Kolejne trzy odcinki filmów to są poświęcone przodom. Też można je odtwarzać w nieskończoności, można z nich po prostu korzystać. W tym roku nie zrobiliśmy, bo pracownice moje opracowały wznowienie poradnika edukacyjnego. Nie zrobiliśmy w tym roku kalendarza, to był błąd, bo mieszkańcy przychodzą na szok i się pytają, w tym roku kalendarze będą wznowione. Ale poprzednie lata robiliśmy kalendarze, gdzie mieszkańcy mogą sobie coś tam dopisywać do tych kalendarzy. Różnego poradnik edukacyjny, to, które państwo teraz macie, wersja wznowiona, zmieniona. Gdyby coś państwu się zasunęło, że czegoś tam jeszcze brakuje, jesteśmy otwarci na uwagi, bo pewnie to będzie jakieś wznowienie za 2 lata i będziemy wreszcie uzupełnioną robić. Zdiagnozowane są wszystkie odpady i pokazane jest, gdzie ten odpad po prostu powinien trafić, nie? Ulotki różnego rodzaju o prawidłowej segregacji, do jakich pojemników wrzucać, do jakiego koloru. Worki, siatki, toby materiałowe, gry różne klasowe dla dzieci, które są wykorzystywane podczas festynów, puzzle. Do góry na tej książce selekcjaki to są nasze maszkotki, są naszą własnością, na nasze zamówienie zostały przygotowane takie skarabki, ale no, dzieciom takie się postacie podobają teraz. I one każdy ma swoją nazwę i to są bohaterowie właśnie naszych tych opracowań. Książka, którą nam też przyniosłam, to są selekcjaki, to właśnie oni są tutaj też bohaterami w tej książce. Poprzez kod QR można sobie odtworzyć coś, gdzie jest i na podstawie kodu QR jest słuchowisko o tych selekcjach. Żółta kartka, w przypadku nieprawidłowości firmy zostawiam albo żółtą kartkę, albo na wiarę drukują. I inne. inne ulotki o pszczołkach, ulotki o ekoharmonogramie, ulotki do obywateli Ukrainy. Jak taka sytuacja zaistniała, to też drukowaliśmy o segregacji szkła, ostatnie ulotki. No i cały zasób, to są wszystko materiały przygotowane przez naszych pracowników, albo wszystko bez naszych pracowników z innymi firmami. Pracownicy, jak jest taka zapotrzebowanie, to jadą na lekcje do przedszkola, do szkół. To właśnie jest książeczka ze słuchowiskiem, którą Państwo macie, nie? Wizyty studyjne na instalacji, młode dzieci. W 2024 po wyborach chętni radni i burmistrzowie też odwiedzili naszą instalację. Tu macie Państwo zdjęcia z tych wizyt, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. Robimy szkolenia rocznie dla pracowników PSZOK-u, połączone z wizytą na instalacji, również, bo przepisy prawa się zmieniają, wymagania się zmieniają, a sprawy pracownicy PSZOK-u tą wiedzę muszą niezbędną po prostu posiadać. Nie? Są zdjęcia właśnie z tych szkoleń pracowników PSZOK-u. I szkolenia w biurze związku. Też. Tego materiału się, szanowni Państwo, nazbierało. Nasze zlecenie pracownia z zapisem przygotowała takie sztukę teatralną i w każdej gminie były te sztuki dla dzieci, klas 1-3 wystawiane po kilka sztuk w każdej gminie, w zależności od wielkości po prostu gminy. To było poprzednie lata. Ci, którzy się nawet zainteresowali, dzieci bardzo chętnie brały udział i muszę powiedzieć, że dzieci naprawdę wiedzą, jak prawidłowo segregować odpady komunalne. I tu mamy zdjęcia z festynów, w których bierzemy udział. Pracownicy nasi w sobotę, chociaż pamiętam, coraz trudniej jest, bo te festyny wszystko są w sobotę w niedzielę. I teraz ja myślałam, jak to zmobilizować pracowników, żeby oni po prostu zechcieli no, w tym czasie wolno pracować. Tak? A to są ludzie no, młodzi, którzy mają dzieci małe. Nie? I jest w sobotę to trudniej naprawdę, bo za to dostałem tam dzień wolny, za ten czas jak jadą i potem za jakąś premię i tego, nie, ale naprawdę coraz to trudniej, żeby pracownicy chcieli po prostu czasie wolnej dodatkowo dojechać. No, póki to jest, to się po prostu w jakiś sposób udaje, ale naprawdę jest trudno, nie. No bo każdy jednak ten czas prywatny sobie ceni, no a też pracując cały tydzień, no to w sobotę niewiele potem chcą poświęcić rodzinie, nie. No ale staramy się, jak możemy, tak staramy się, no to co staramy się po prostu to zrobić. Także mamy przez te czasy naprawdę dużo tych działań, tych dokonań. Takie małe duże sprzęty pomagające nam w tych działaniach edukacyjnych. Jest to koło, tutaj jest to edukacyjne. Tam się kręcą dzieci, potem różne pytania mają, odpowiadają, mamy jakieś tam nagrody różnego rodzaju do dzieciaków, puzzle do układania. Tutaj segregacja przez dzieci na bardzo doskonale wiedzą, gdzie kierunek powinien trafić. Nasza maskotka u góry po lewej stronie, nasza żaba selektowa. I tu mamy edukację mieszkańców podczas kontroli przydomowych kompostowników, a mogą wreszcie te kompostowniki kontrolować. W każdej gminie takie kontrole przeprowadzaliśmy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich kompostowników skontrolować, ale wyrysowo pracownicy przygotowywali sobie trakcie kontroli, kontrolowali przy okazji wizyty u mieszkańców, to przeprowadzali sobie działania edukacyjne. Kontrolowaliśmy również dużo w ubiegłym roku spółdzielni wspólnot, dlatego że najmniej wyedukowani w zakresie gospodarki odpadami są mieszkańcy, niestety spółdzielni. Tam jest największy bałagan. I tam po prostu, mimo że obowiązkiem firmy odbierającej jest kontrola, to oprócz tego pracownicy biura związku byli umówieni z zarządcami wspólnot, spółdzielni, jechali do poszczególnych autam, kontrolowali, omawiali swoje źle, dostawaliśmy materiały edukacyjne, dawaliśmy całe 3 miesiące na poprawę zachowania tych ludzi. Po tym czasie jechaliśmy ponownie, wystawiliśmy w ostatnim czasie, na koniec roku chyba decyzję na podwyższoną opłatę za śmiecie. To mamy podwójną opłatę, czyli jak jest od osoby 35 zł, to kara jest 70-35, nie? Czyli 105 zł od osoby jest kara za głos segregacji. I zostawiliśmy takie decyzje na koniec roku. No niestety, no musi być, nie? Ja tak, każdego roku poddajemy się ocenie w takim konkursie Pucha Recyklingu. Jest to jedyna taka inicjatywa w Polsce, która kompleksowo ocenia selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i działania edukacyjne samorządów i samorządów, szkół, bo szkoły też mogą w tym brać udział, związków I do każdego roku dostajemy jakieś tam jakieś dziedzinie nagrody. Mieliśmy główne puchary recyklingu, mieliśmy te puchary recyklingu za baterie. Lokabela Maklatowicz już dostaliśmy puchary recyklingu. W 2019 roku dostaliśmy odznaczenie oznaką honorową zasługi dla województwa wielkopolskiego. Tutaj pozostały te dyplomy z tego pucharu recyklingu. Statuetki, puchary pozostajemy, no bo dostaliśmy nagrodę finansową od marszałka. Aktywni w Wielkopolsce 9 tysięcy przeznaczyliśmy też na działania edukacyjne. I to, szanowni Państwo, tyle. Tak w skrócie, bo to, żeby powiedzieć wszystko, no to byście Państwo tutaj nie zużywali tak długo, tutaj zgadza mi się, że otóż tego tak, każdego roku do końca kwietnia mamy obowiązek ustawowy sporządzić analizę systemu gospodarki odpadami za rok miniony. I takie analizy my rokrocznie robimy, te analizy są wszystkie na stronie internetowej naszego związku, nie? Zapatrzę chyba na środowisko i tam macie Państwo wszystko. Każdy rok podsumowany, ile zebrane, co, jak, wszystko, nie? Jak zagospodarowane wszystko, nie? W tym roku do końca kwietnia taka analiza również pojawi się w internecie, nie? Będzie przygotowana. To tyle. Pytania? Ja już tu poczekam na te rzeczy. No.
Tylko jedno takie. Bardzo się cieszę, że mamy aktualne dane i bardzo bym prosił podziękować pani pracownikom, tym, którzy to przygotowywali, że się sprężyli i mogliśmy mieć te aktualne dane.
Te finansowe przysłowie są sprzed 2 dni, nie?
Bardzo dziękujemy. Oddaję głos Państwu radnym. To jest ten moment, w którym można zadawać pytania. Mamy tutaj panią prezes. Proszę bardzo, pani Ania.
Mam takie pytanie. Co się dzieje z tym olejem z olejomatów? To jedno.
Ale
drugie, od grona mieszkańców słyszę, dlaczego nie są wprowadzone na przykład jak w innych miejscowościach, miastach, fioletowe worki właśnie na odzież zużytą. Bo wszyscy mogą udać się tutaj do przodu i oddać tą odzież, a to jest jednak problem dla wielu mieszkańców.
W ubiegłym roku od stycznia to tak naprawdę praca nam zrobiła taką złą robotę w zakresie edukacji i problem dziurawej skarpetki rozdmuchano do problemu, nie wiem, na skalę światową. Przecież tych odpadów zniszczonych takich, które zmierzają do użytku, bo my zbieramy odpady odzieżowe i tekstylne, czyli coś, co się już do niczego nie nadaje. A nie, że pani coś kupi, to jest pani za mała, albo pani, nie wiem, nie pasuje, to my tych odpadów nie zbieramy, bo to nie jest odpad. To jest produkt przeznaczony do drugiego użytku, do ponownego użytku. My zbieramy tylko odpady dziurawe, zniszczone, poplamione, trwale, nie nadające się do niczego. I my to zbieramy, obowiązkiem jest zbieranie na przoku i my ten obowiązek realizujemy i nie będziemy inaczej tego robić. Tylko tak, rozważamy na zarządzie, będziemy teraz przygotowywać przetargi na następny okres czasu, rozważamy jedną zbiórkę spod każdej nieruchomości. A to jest w fazie rozważań, zobaczymy jak nam to wyjdzie w wersji końcowej, jak przygotujemy specyfikację, nie? To będzie jedyna możliwość tylko, jak obowiązkowa zbiórka gabarytów jest, to pewno w niektórych gminach wiosną, w niektórych jesienią, ale tylko raz, bo proszę szanowni Państwo, my widzieliście, w niektórych gminach wyglądają kontenery ustawione na wodzie. Co tam jest, tak? Powiem Państwu tak. Firma Janka, która odbierała nam tę odzieżę, tą odzież do ponownego użytku, miała taką sytuację, że nawet łeb świni była zawinięta w te rzeczy i wrzucona. Ludzie nie mają skrupułów, ludzie wyrzucają to, co im się nie chce gdzieś wyrzucić, to naprawdę, no sobie nawet nie wyobrażacie, co ci Państwo tam znajdą w tych pojemnikach. To jest, ludzie są po prostu, niepoważni nieraz, nie? Także my nie wprowadzimy żadnych worków fioletowych, żadnych pojemników fioletowych, nie. W jaki sposób to zrobimy, nie wiem jeszcze, bo wypracujemy tą formę dopiero, ale jedyną z tych form będzie, że będziemy objazdowo w tej każdej gminie jeden dzień stać i tam będzie ten mieszkaniec mógł przyjść w tych godzinach wyznaczonych i oddać te do niczego nie nadające się odpady i to, co jeszcze się nadaje do użytku, tak? To przygotowujemy, zapracowujemy i to ma być w okresie, jak złożymy od kwietnia, nie to od maja do października. W tym czasie chcemy te wszystkie 20 dni zrobić, nie? A to będzie olbrzymie wyzwanie, bo to będzie w godzinach pracy, bo nigdzie nie pojedziemy, bo nikt nie pojedzie, nie? W godzinach od poniedziałku do piątku
No i zobaczymy, w jaki sposób jest. Także na pewno nie. Tylko na przoku, bo obowiązkiem ustawy jest odbieranie odpadów odzieżowych i tekstylnych na przoku. I my ten obowiązek realizujemy. I inaczej nie zrobimy. Co z olejem? Mamy umowę z MK Olej podpisaną za dzierżawę tych urządzeń do zbiórki oleju, to my płacimy jakąś kwotę. MK Olej ten olej odbiera i one są zagospodarowywane z tego, co dostałam informację ostatnio przez firmę w Niemczech i są przerabiane na znicze, na farby, nawet w tej prezentacji, którą mieliśmy przedstawioną, nie myśmy podpisali umowy, to była taka informacja, że odbył się lot samolotu na tym oleju zużytym ze Stanów do Anglii czy w drugą stronę. Taka była informacja przedstawiona, nie? No. Także muszę powiedzieć tak, że te 13 olejmatów, które mamy, to mamy jedynie w Wielkopolsce, nie? Jako pierwsi postawiliśmy w Wielkopolsce i póki co żadna gmina jeszcze olejmatów w Wielkopolsce nie postawiła, nie? A to jest bardzo ciekawy, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt i naprawdę się cieszę w tych gminach, gdzie te urządzenia są postawione, cieszę się dużym zainteresowaniem. Nie mamy tego wszędzie, bo w gminie wiejskiej to nie spełni swojego zadania, bo w gminie wiejskiej olej zjadają zwierzęta po prostu, nie? A nie jest on wyrzucany, nie? Także mamy w gminach takich 10 tysięcy w górę, nie? To tam mamy to ustawiane, nie? Dostajemy oczywiście potwierdzenia z firmy MK Olej, gdzie to poszło, gdzie było zakonsiderowane przez jaką firmę, także też to nam się do poziomów odzysku ten olej liczy, nie? Ja osobiście jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą ilością, którą mieszkańcy oddają. Bardzo. Najwięcej oddała 700, ponad 800 kg, chyba czy 700 z opalenicy zostało zebrane. Od lutego do grudnia, nie? Także bardzo dużo, nie? U Państwa bodajże pod 400-300 chyba ileś tam kilogramów, nie? To się nazbierało, nie? Pod 4 tony byśmy nazbierali z tych 13 olejomatów.
Czyli opłaca się.
No słuchajcie, no selektowi. My z tego nie mamy żadnego dochodu, tak? Ale korzyść mają nasze zakłady komunalne, gdzie ten olej nie trafia do kanalizacji po prostu. I nie zaśmieca, nie uszkadza systemu kanalizacyjnego. No bo tak mieszkańcy robili przez toaletę do kanalizacji, nie? Albo do wmieszanych do pojemnika. No bo jak Państwo, co to Państwo robiliście, jak posmażyliście pączki na oleju? No nie odpowiadajmy na to pytanie lepiej. A teraz macie możliwość oddania w butelkach do urządzenia bez problemu, nie? No.
Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pan to poproszę. Ja mam takie uprzejme pytanko, jeżeli chodzi o ilość śmieci na jedną osobę. Często spotykam się z takim przypadkiem, że w domu jednorodzinnym mieszkają 3 osoby lub 6 i tak jest jeden kosz. Czy za te 35 zł jest przewidziana jakaś ilość śmieci lub śmietników?
Nie. Proszę Państwa, opłata śmieciowa nie jest powiązana z ilością wystawianych odpadów, bo to jest podatek. Każdy może wystawić tyle odpadów, ile wyprodukuje. To nie jest powiedziane, że musi mieć jeden pojemnik. Jeżeli potrzebuje 2-3, to może te 2-3 pojemniki mieć i może je wystawiać. Tylko musi segregować, tak?
Tak samo jest w bio? Że jeżeli na przykład
tak samo jest w bio. Może Pan nawet 10 pojemników mieć, jeżeli Pan ma taką potrzebę. Tak samo jest z bio. Tak samo z gabarytami przecież. Szanowni Państwo, no przecież nie ma ograniczeń żadnych. Jedynym ograniczeniem, jaki jest, to są liczba opon i liczba gruzu, czystego gruzu ceglanego dostarczonego na przód. To są ograniczenia. A tak myśmy innych ograniczeń nie robili. Także pojemników każdy może mieć tyle, ile potrzebuje. A mówię, opłata nie ma nic w związku z ilością wyczerpanych odpadów przez Państwo, bo to jest podatek.
Czyli jeżeli produkuje więcej odpadów zielonych, mogę postawić
tyle. Może Pan postawić tyle, ile Pan potrzebuje. Tak jest.
Jeszcze jedno pytanko, jeżeli chodzi o PSOK, czy Związek przewiduje więcej dni otwartych na odbiór?
Znaczy się, te dni były w praktyce u Państwa stosowane już wcześniej, one się sprawdzały i póki co no nie przewidujemy więcej, nie? A powiem tak, że też zaczyna się robić problem z pracownikami na przodku. Tutaj u Państwa tak są kobiety same, one są bardzo naprawdę fajne i tego, ale spotykają je różne przykrości. I panie były tak zesterowane na końcu roku, że po prostu no, były, nie chciały po prostu dalej pracować, nie? nosiły się zamiarem rezygnacji. Doszła jedna osoba teraz, która najwięcej tych godzin tam będzie pracowała, a panie tak wspomagająco, bo to jest umowa na zlecenie, czyli tyle ile godzin wypracuje, tyle my zapłacimy, nie? Teraz oczywiście pod kontrolą, pod nadzorem, nie? Także no, na razie nie przewidujemy, a mówię, a póki co no, są odbierane na bieżąco, odpady nie ma problemu. Zawsze jest tylko trochę zawirowania, jak jest sieć mail, gdzie i są opady, gdzie dużo bio rośnie, to te zamieszkańcy po prostu dużo bio na przód przywożą i czasami firma ledwo opróżni pojemnicę, on już jest czubaty, nie? Ale na razie nie przewidujemy. Nie ma takiej sytuacji, żeby trzeba było tam te godziny zwiększać, nie? Bo to jest wystarczająco póki co, nie? Gdyby była sytuacja taka, żeby koniecznie by było zmienić ten czas, to tutaj pan burmistrz będzie zgłaszał, bo my nie jesteśmy, nie stoimy tak silno, że tylko tyle i nic więcej. Tak? Jeżeli jest potrzeba, są takie wskazania środowiskowe, to po prostu my zmieniamy ten czas. Ale tutaj nie było takich zgłoszeń. Zresztą my mamy monitoring, bo mamy sprawozdania od pań, ile mieszkańców było każdego dnia, jakie odpady były przewidzione i też są zagowo przecież wykazywane, także no nie ma takiej potrzeby na razie, nie? Panie, ma coś jeszcze?
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Tak, ja mam jedno pytanie takie organizacyjne, ponieważ samochody odbierające odpady jadą przed 8 rano akurat przy szkołach, gdzie jest największy ruch. Czy można zmienić im trasę, żeby to obrócić, żeby jechali po 8, nie przed 8?
Szanowni Państwo, czasówek my nie układamy. No my weryfikujemy harmonogram dostarczany przez gminę, a więc czy są wszystkie adresy wykazane, czy te odległości między poszczególnymi odbiorami są zgodne z zamówieniem publicznym, natomiast placówki ustawia sama firma. Ja nie mogę powiedzieć firmie, ej, wy nie pracujcie od tej do tej, bo ja nie wiem, na co oni jeżdżą.
Ja rozumiem.
Nie jestem w stanie tego po prostu pani...
Jakiś kontakt do tych państwa, którzy obsługują akurat Bóg mogłabym dostać?
W ekoharmonogramie pani ma, tak, jest informacja. Tak, jest. Pod wykonawcą chyba teraz 5-0 jeździ, tak, pod wykonawcą. No. Także tego to chyba wątpię, żeby firma tutaj została pani prośbie, żeby to zmieniła. Nie umiem powiedzieć, bo oni też nie, dokładnie nie znają, że to są jednostki przecież, nie?
No, ale to się akurat tak składa, że jest ulica Szkolna, ulica Starych Szeregów i jeszcze od Dobierzyńskiej dojeżdżałem auta. I jak oni jadą od Szkolnej, to tu się już od czasu reszki robi taki zator, że po prostu masakra się robi. Jeszcze dzieci przechodzą przez przejścia dla pieszych, bo tam są dwa przejścia dla dzieci.
Rozumiem.
Także...
Rozumiem, ale ja pani tego nie jestem w stanie obiecać, nie jestem w stanie tego załatwić. Może pani do niej wystąpić i zapytać, czy mogą zmienić kolejne pytania, żeby tam ten odcinek, ale to zawsze pani będzie, bo zawsze te dzieci z tej szkoły o przyjścia będą wychodziły, nie?
Nie, najgorzej jest rano. Jak dzieci są odmrożone do szkoły, bo mniej więcej wszystkie idą na ósmą i w jednej i w drugiej szkole i po prostu tam się robi...
Przyznam, że pierwszy raz jest taki wniosek, jak pani tutaj przedstawia, bo przez tyle lat myślę, nie mieli takiej sytuacji, żeby tego, nie?
I oni jadą, zbierają też ludzi, jest na pozycję, w jednej szkole i wiadomo, jak to wygląda, nie? Bo gdyby wyjechali na przykład 5 po 8, to już się...
Ale oni już tutaj jadą.
Ja wiem, ale czy nie mogli na prostu zmienić sobie harmonogramu jazdy?
Tego pani nie odpowiem.
No tak, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że mają ograniczony czas, bo kierowcy mają tachograf. Zaczynają. Później jak napełnią, muszą pojechać albo do Gwąszynka, albo do...
Nie, oni jeżdżą do Piotrowa.
Do Piotrowa, tak? No.
Tak.
To też nie jest tak blisko.
Jeszcze muszą mieć przerwy zachowane, bo muszą mieć postój, tak? Zgodnie z
przepisami. Po 4,5 kierowca musi sobie przerwy. I to nie jest tak.
Między 6 a 8 są 2 godziny.
Z drugiej strony można by było
dzwonić do rodziców, żeby nie mogli być. Więc można by było ten harmonogram.
No wiem, że się nie da, no ale to... Może tak. No to nie jest na śmieciarek.
Wszyscy się denerwują, nie? Wszyscy odbierają i tam...
Panie Elu, ale ten problem omawialiśmy i ten problem jest codziennie, nie tylko nie w dzień, gdy jeździ śmieciarka, tylko codziennie. No, no taka... No niestety. Rodzice wiedzą mniej więcej w które dni, to mogą nie jeździć na przykład w ten dzień.
No, za firmę się nie wypowiadam, ale wątpliwe nadzieje. Naprawdę.
Czy ktoś jeszcze? Jakieś pytania? No. Proszę.
Drodzy Państwo, jak ktoś wam się zrobi jakieś pytanie po spotkaniu jeszcze, to proszę naprawdę przewodniczącego, pana przewodniczącego albo pana burmistrza na adres mailowy, na mój adres mailowy pytania, jak przesłać to wszystko, co Państwo wiecie, co też przyjdzie do
zostania. Ja bym... Pani prezes, a żeby nie było tak słodko, to jakieś problemy z naszą gminą?
Nie. My nie mamy żadną gminą problemów.
Znaczy, ja nie mówię o urzędzie jako
gminie. Mamy dwie takie gminy, gdzie mamy problemowych mieszkańców, ale to są wyjątki, 4 nazwiska albo 5 może. Na 80 tysięcy mieszkańców w tych dwóch gmin, to wiecie, to się przeżyje. Tak, to się przeżyje, nie? Tam mam takie nazwiska, które po prostu się pamięta, że ktoś mówi, a obudził się.
A ja bym jeszcze chciał zaznaczyć, rzeczywiście Państwo, ilość ofert, to Pani prezes mówiła, że jest bardzo duża ofert w przetargach od firm przewozowych, także no to świadczy o tym, że Selek jest uporządkowany i firmy chcą mieć selekcję.
Szanowni Państwo, bo my się staramy ze wszystkimi firmami normalnie współpracować, nie, że zastraszyć, karać za wszystko, tylko rozmawiać, wyjaśniać, ustalać, żeby ta współpraca była partnerska, bo my też dużo rzeczy od tej firmy potrzebujemy nieraz, nie? Takiej zwykłej, normalnej pomocy. Nieraz. W różnych sytuacjach losowych, na przykład jak mamy pożary, nieraz nieruchomości zamieszkały na terenach gmin, bo takie też się zdarzają. To wtedy mamy taki niepisany sposób załatwienia takich sytuacji, oby tego nie było, chociaż w ubiegłym roku bardzo dużo było tych sytuacji. Mamy taki niepisany sposób załatwiania, że na prośbę, na wniosek z gminy, wójta, burmistrza, ja piszę z kolei prośbę do Pizziro, do centrali. Jak oni wyrażą zgodę nieodpłatnego przyjęcia tych odpadów, to z kolei się prosimy firmie, żeby nieodpłatnie te śmieci postawiła, te kontenery odwiozła, no bo to jest taka pomoc, taka niematerialna, nie, dla tych ludzi. Także my się staramy współpracować w taki partnerski sposób z firmami. Jak już powiedziałam, mamy każda gmina sektor, żeby ta powierzchnia była do objechania przez każdą firmę i tą małą, co rodzinną firmę i przez tą dużą firmę. I dlatego mamy tak dużo chętnych po prostu, nie? Póki co. Mam nadzieję, że teraz w tym roku, jak będą przetargi, to będzie tak samo, nie? No.
Właśnie, no... To... Tak, to dobrze, bo ja akurat jestem strażakiem i czasami spotykam się z takimi sytuacjami, więc taka pomoc naprawdę się później przydaje. No. Czy ktoś jeszcze ma? Za chwilę oddam głos. A jeszcze jedno pytanko. Ostatnio zmieniają się, bo to są w trakcie zmieniania się, zasady ze szkłem, tak? Z worków przechodzimy na kubły. Ten okres przejściowy jest roczny. Rok. Przyszłego roku od stycznia już powinni...
Obowiązek będzie, tak, tylko w pojemników, tak. Ma to związek też z tym, żebyśmy mieli wyższe poziomy odzysku, a po drugie tego szkła jest naprawdę dużo, chociaż w świetle teraz kauczy nie wiadomo, jak się zachowa, bo butelki szklane kauczyjne są, tak? Gorzej z tymi plastikowymi, bo one jeszcze nie ma w sklepach butelek okauciowanych tych plastikowych, tak? Nie wiem, jak się rynek zachowa, ale generalnie jest problem póki co ze zbyciem szkła, dlatego że recyklerzy traktują worki jak zabrudzenie. I nam potem odliczają od całości masy zebranych odpadów, że jest 40% zabrudzenia na przykład, bo te worki przeszkadzają. Jak jest duże Także w tym roku jest dla chętnych, to chcę, żeby tak powoli ludzie sobie tam te pojemniki kupowali, a od 27 roku w certyfikacji spisane sztywno tylko odbiór pojemników zielonych, nie? Luzem, bez żadnych worków, bez niczego, kadmionie. I to już żadnych zmian nie będziemy innych robili, nie? Bo tworzywo tak było, będzie papier też, tylko to szkło będziemy zmieniać. Żadnych innych pojemników
nie szykują się.
Nie, żadnych innych pojemników nie szykujemy. Chyba, że ustawodawca nam coś zmajstruje, o czym my jeszcze nie wiemy, nie?
Dokładnie. No. Tutaj też padło o tej aplikacji właśnie ekoharmonogram. Ja już ileś razy zachęcałem i zachęcam nadal do pobrania. Bardzo wygodna, przejrzysta, fajna i harmonogramy przy zmianach na bieżąco i informacje na bieżąco. Tak jak ostatnio było właśnie ta informacja przez komisję o informacji o zamarzających bio. Także wszystkie informacje ze związku na bieżąco. kontakty ma pan z położeniem właśnie tych olejomatów, czy z automatów do baterii i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze mam jedno pytanko, odzysk, właśnie ten procent odzysku. Jeżeli nie uda się osiągnąć danego tego zakładanego przez ustawodawcę, to są kary jakieś wysokie i czy to będzie rzutowało, może rzutować na
to? Tak, to jest taki magistrum matematyczny porównywalny do subwencji oświatowej, nie? Tam się liczy.
Tam gdzie jest logarytm, nikt tego nie
liczy. Tak. I to się liczy, teraz tak, najlepsze jest to, że my nie możemy tej kary zapłacić z opłaty śmieciowej. Czyli z tego, co mieszkańcy spłacają, to my z tego nie możemy zapłacić. Ale na przykład jak lokujemy środki, mamy odsetki od lokat, to z tego możemy te kary zapłacić, ale od wpłat mieszkańców nie, nie? Także nie pozwolę się panu powiedzieć, bo jak już powiedziałam, to jest cały czas wyjaśnione. Mało tego, za obecny rok ma być 55% poziomu, ale na konferencji, w której byłam, to pan minister powiedziała, że trwają rozmowy z Komisją Europejską, żeby obniżyć o 5%, nie? I rzekomo to było załatwione, nie wiem, o przepisach prawa nic tego jeszcze nie ma, ale to 5% tylko spowoduje, że po prostu będziemy mniejsze kary płacili, bo nie jest nikt w stanie takich poziomów uzyskać, jak to jest zapisane w przepisach po prostu. Obecnie co byśmy robili, no nie jesteśmy w stanie nic więcej wyciągnąć, nie? Tylko teraz te pojemniki zielone, no i ten geoportal, to liczenie tej powierzchni biologicznej czynnej, no i to wszystko, co możemy zrobić, nie?
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan zgłaszał się pan burmistrz, pan Tomek Plewa, także oddaję głos, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, pani prezes, zanim pan burmistrz podsumuje, bo tutaj troszkę mu przeszkodziłem, ale na bazie doświadczeń tegorocznych i wcześniejszych, jeszcze z lat GOAP-u, to cały czas nas zainteresowała ta różnica, której tutaj pani prezes była uprzejma wspomnieć, czyli to 7 tysięcy z haczykiem między ilością z ewidencji ludności, krótko mówiąc, a złożonych deklaracji, prawda? Tam gdzieś to 7 tysięcy się przewinęło. To jest ta kwestia uciekających albo mijających opłat. No to taka mniej więcej sprawa od iluś tam lat na naszych gminie, czy to jest problem, czy nie, to myślę, że niewielki, ale jednak, tak? No i tu by było pytanie, czy Państwo oczekujecie od nas, krótko mówiąc, uprzejmie donosza, czy radzicie sobie z takimi nieruchomościami, o których my wiemy, przechodzimy koło nich prawie codziennie i widzimy, no, że tam zrobił się hotel albo miejsca noclegowe. No i krótko mówiąc, tuż przed odbiorem są fury worków, nie? I to widać już na oko, że tam nie mieszka jedna, dwie, trzy, pięć osób, a pewnie kilkanaście, a może i powyżej 20. Pytanie, czy Państwo oczekujecie na takie sygnały obywatelskie, sygnalistów w procesie naszej gminy lub mieszkańców, czy po prostu z tym radzicie? Wiemy, że są systemy satelitarne, możecie Państwo też to na lotosie zamówić i na przykład codzienne raporty z satelity, coś je można zdobyć, bo to trzeba za to zapłacić. Więc to z dokładnością nawet do rozdzielczości do 1 metra. To tak podpowiadamy, więc pytamy, czy Państwo liczycie na nasze podpowiedzi, czy radzicie sobie z tym sami. Z drugiej strony podziwiamy za to, że Państwo panujecie w ogóle na tym systemie, bo jak się spojrzy na ten wykaz statystyczny i zakres tych informacji, no to jest porażające, więc gratulacje Pani Prezes i pracowników, że umiecie to zrobić i to jest tak przejrzyste robione nawet wpisem na hipotekę. No to tylko pogratulować, że taka wyobraźnia i te zdolności, trzeba podkładać wnioski, wypełnić wszystkie druki, no i żeby to było skuteczne. Także tutaj naprawdę można się zapatrzeć. I kwestia jeszcze taka, jak pani prezes postrzega naszą gminę w porównaniu z innymi, bo tutaj z tego, co widzimy na przykład, no to ta ilość produkcji odpadów, mówi się, że rośnie w miarę bogacenia społeczeństwa. Przenosząc to na gminy, no to możemy tutaj zauważyć, że jesteśmy w tej górnej półce. Jak pani prezes postrzega naszą gminę tak w ogóle co do współpracy, bo wydaje nam się, że w odniesieniu do tych olejomatów wyszliśmy naprzeciw sukcesem, tak jak była mowa, i ostatnio w stosunku do tych trzech lokalizacji pojemników na odzież, tą firmą, to się też sprawdza, bo te pojemniki są, krótko mówiąc, co chwilę przepełnione. Znaczy, były potrzebne. Prawda? Więc myślę, że absolutnie dbamy. Natomiast wybraliśmy z góry te lokalizacje, które są monitorowane. Czyli możemy dojść do tego, kto co nawet z tym ostatnim zdarzeniem w Nieproszewie, że krótko mówiąc samochód zjechał w jeden z pojemników. No i też to mamy uchwycone, więc tutaj myślę, że wyszliśmy naprzeciw i pomagamy jak możemy, a z naszej informacji tutaj wymieniamy uwagi, nie mamy większych interwencji ze strony mieszkańców, którzy by narzekali i na Selek, i na system, i na firmę odbiorczą. Nie mamy takich informacji, no poza tym, którzy pani radna Ela to wnioskuje, żeby szkołę zamknąć do dziewiątej i wtedy mijamy system bokiem. To żartem byłem z sorki. To tyle z mojej strony na bieżąco, pani prezes, jakby była uprzejma odnieść się do tego.
Jak patrzymy na cyfry, to trochę tych mieszkańców tam brakuje, nie? Od tych ewidencyjnych do deklaracyjnych. Ale procentowo to jest 97% osób uchwyconych w systemie. Jak jeździmy na różnego rodzaju konferencje, to mamy najwyższy procent mieszkańców uchwyconych w deklaracjach. Naprawdę mamy najwyższy procent, nie? Tak, słusznie do nas we wszystkie możliwe możliwości wykorzystujemy. Wszystko, co jest regulowane, też my nasze i mamy pisane na piśmie i mamy dzwonione i my to wszystko weryfikujemy. Wszystko, co jest możliwe, bo nie możemy pozwolić na to, żeby część społeczeństwa płaciła za tych, którzy tam w jakiś sposób oszukują. Nie, nie o to chodzi. Każdy ma płacić za siebie i koniec. Nie? A to też powoduje, że nam się udaje utrzymać tą opłatę w takiej wysokości po prostu, jaka jest. Nie? To jest druga sprawa. Nie wiem, czy to jeszcze pan tak, bo mi się zapomniał szybko nie tak. Czy ja się pracuję za tą winą. No, szanowni państwo, no, nam się bardzo dobrze pracuje. Mamy stały kontakt tutaj z panią sekretarz i z pracownikami urzędu i nie ma problemu żadnego. Z panem prezesem z Buku, z paniami z Przoku. Wszystkie sytuacje staramy się na bieżąco wyjaśnić. Nie widziałam, kurczę, tej informacji, ile tych było reklamacji z waszej gminy, bo człowiek jak wiecie, to nie wie, co pierwsze ma wziąć i tego, ale tych reklamacji nie ma dużo i to nie są takie reklamacje, które by powodowały, że my naliczamy kary firmom. Zdarzają się oczywiście sporadycznie takie sytuacje, ale to nie są takie reklamacje. Zazwyczaj mieszkańcy zapomną wystawić na czas, a firma jedzie nie tak jak zawsze, bo zawsze jechała o 11, a jedzie o 7, nie? No, ale jak mieszkanie zadzwoni i powie tak, pani, no kurczę, tam, nie? To my po prostu, no, prosimy firmę, żeby jechała. Jak ktoś nas kłamie, że wszystkim zabrali, a mi nie, chociaż teraz ten argument, że zwykle mieszkańcom tego, bo mamy kamery na siedziarkach, na każdym z tych siedziarków są kamery. Jeżeli nam ktoś mówi, że nie odebrali, no to tylko z kamery i firma nam zaraz zgrywa materiał i się pytamy, czy chce mieszkaniec film z kamery, że byli i nie było pojemnika, nie, on już nie chce, nie? No, także to nam też pomogło. I zobaczcie, do czego myśmy doszli. W 2013 roku nie było żadnych kamer, żadnych GPS-ów, nic nie trzeba było pilnować. Ludzie uczciwie wystawiali firmy, jeździły wszystko, a teraz do tego doszło, że my mamy na samochodach kamery, żeby uniknąć no, tych nieprawdziwych reklamacji, niezmiłych sytuacji, to musieliśmy spowodować, że firmy pozakładały kamery w pojazdach, nie? Także wszystkie możliwości wykorzystujemy, wszystko co do nas zgłosicie, mamy ekipę, mamy dwóch emerytowanych policjantów zatrudnionych u nas na zlecenie, którzy zajmują się ściśle kontrolami w terenie. Oni mają ten nawyk swój z poprzedniej pracy i super się wywiązują do obowiązku. Oni na siebie zapracują w ciągu miesiąca na cały rok, jak wyruszą w teren, naprawdę. Jeden komendant, a drugi dyżurny z komendy powiatowej. No. Nie, ale emerytowani też nie mają, nie? No. Ale mamy po prostu, bo się naprawdę tak ludzie się bardzo spisują nie, w takich sytuacjach. Ja mam takie swoje nawyki, przesłuchaj tego, też nawet przesłuchują sąsiadów, które właśnie o takie słowa, takie pan zastępca mówi, nie? To przesłuchają sąsiadów, są wszystkie, podpisują protokoły i wiedzą, nie?
Zgłaszał się pan burmistrz, proszę tak. Szanowni państwo radni, panie przewodniczący, pani przewodnicząca, ja chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej i wszystkim pracownikom Biura Związku Międzygminnego za to wsparcie, pomoc, bo tak to trzeba nazwać, pomoc na rzecz gminy w zakresie zadań własnych gminy. Pamiętam, drodzy Państwo, jak podejmowaliśmy się dyskusji jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, dyskusji z poprzednią radą odnośnie tego, czy opłaca się i warto robić system gospodarki odbioru odpadów i ich zagospodarowania samodzielnie, czy właśnie skorzystać z tego zaproszenia do związku SELEK. Drodzy Państwo, widząc chociażby po tym jednym slajdzie, tak dzieląc przez 20 dni te cyfry, które się pojawiają odnośnie samych postępowań administracyjnych, bo to są postępowania administracyjne, to jestem wdzięczny, że jesteśmy w związku, bo sztab ludzi zatrudnionych, ile pracy by musiało być włożonych organizacyjnej, a zatrudnienie pracowników, drodzy Państwo, przekłada się oczywiście na koszty. Także Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za tą życzliwość. Ta życzliwość nie była tylko w momencie zaproszenia gminy Bóg do związku. Ona cały czas trwa. Bardzo za to dziękuję. Wszelkie sprawy, jakie są, a jest na naszą gminę, na tą ilość mieszkańców naprawdę niewiele. Tą sugestię, ten problem, o którym wspomniała Pani Radna Ela, Pani Przewodniczącej swego czasu niezwłocznie przekazywałem, o tym rozmawialiśmy, ale to też jest trudne, bo odblokowanie jednej ulicy i przerzucenie tego samochodu na inną ulicę spowoduje to, że będzie w innym miejscu korek, a po prostu układ komunikacyjny w naszej gminie i mnogość ulic jednokierunkowych powoduje to, że te zatory będą i to jest niestety ten efekt ujemny. Tego, że pracownicy, jedyna rzecz pocieszająca jest to, że jak Państwo zaobserwujecie, pracownicy, którzy obsługują ten sprzęt, ten samochód i po prostu opróżniają te pojemniki na śmieci, oni się bardzo szybko uwijają. Tam nie ma marnotrawienia czasu, jest to naprawdę aż do podziwu, w jakim tempie można pracować. Ja obserwuję za każdym razem i podziwiam osoby, które podejmują się tego typu pracy, bo jest to bardzo mocno wymagająca siły, energii, a tym bardziej w takich warunkach atmosferycznych, jak są tej zimy. O dziwo, tej zimy mamy zimę. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, Związek Międzygminny GOAP nadal trwa, bo jeszcze jest w likwidacji, więc sytuacja jeszcze tam trwa, jeszcze są zgromadzenia, ale to już jest za nami. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w tym gronie beneficjentów dobrze realizowanego zadania przez Związek, bo to jest, drodzy Państwo, coraz częściej słyszę spośród innych gmin, nie członków naszego związku i zazdroszczą tej sytuacji w selekcie. Bo czasami sami jak będziemy się chwalić, to jedno, ale jak tak ktoś nas pochwali z zewnątrz, dostrzega i widzi, to jest jeszcze wartościowe i to bardzo, bardzo cieszy. Jednego Pani Przewodnicząca mi zabrakło w tej prezentacji, ale być może to było też i celowe, bo Pani Przewodnicząca skupiła się tylko i wyłącznie na naszym związku, ale cenne by było na przyszłość porównać stawki, jakie też występują w innych gminach, które samodzielnie realizują właśnie to zadanie, czy w innych związkach. Bo myślę, że akurat ta sytuacja wyjdzie absolutnie na korzyść naszego związku. Ta sytuacja też się zmieniła po wyborach samorządowych, bo wiele samorządów dokładało z własnych budżetów do gospodarki odpadami, żeby nie, bo ustawodawca, jak Państwo wiecie, umożliwił samorządom z własnych budżetów dokładanie zgodnie z prawem właśnie do systemu gospodarki odpadami. I niektóre samorządy robiły wszystko, żeby tylko przed wyborami nie podnosić opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. A później po wyborach, to wiecie Państwo, jak to jest. Po wyborach to jest po wyborach, tak niektórzy twierdzą. A tutaj, drodzy Państwo, przed wyborami była jedna stawka, po wyborach jest ta sama stawka. Nie ma jakiejś tutaj trudnej i kłopotliwej sytuacji i tego ciężaru, ten ciężar nie jest zrzucany na mieszkańców, bo przed tym, jak związek przygotowywał przetarg, byliśmy na zgromadzeniu informowani, że związek potrafił planować swój budżet właśnie nie tylko w perspektywie jednorocznej, ale długoletniej, w perspektywie co najmniej pięcioletniej, ten bilans właśnie spowodował, że dziś jest taka stawka, a nie inna. I to jest właśnie cenne, że nie tylko realizowanie tych bieżących wezwań, postępowań i odnoszenie się do stanu faktycznego, ale przede wszystkim planowanie budżetu związku na lata kolejne, co ma szalenie istotne znaczenie do tego, jak są przygotowywane postępowania przetargowe. I bardzo, bardzo Pani Przewodnicząca za to dziękuję, bo tak naprawdę ten cały ciężar organizacyjny został z nas zdjęty i ewentualnie możemy się ograniczać do tego, żeby w poszczególnych sytuacjach problemowych możemy ingerować, zgłaszać, prosić o wyjaśnienie. A jeżeli zajdzie taka sytuacja, to drodzy Państwo, uwierzcie mi, jest zawsze reakcja i też gotowość Pani Przewodniczącej, żeby przyjechać do Państwa radnych, skorzystać z zaproszenia, wyjaśnić, to jest jakby forma dobrej współpracy, partnerstwa, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo, ja celowo nie przygotowywałam tej informacji, gdzie jakie opłaty są, bo żeby porównywać opłaty, to trzeba by porównać system jeszcze, jaki danej gminie jest. A na to po prostu nie ma czasu, nie? Generalnie też sytuacja jest dynamiczna z tymi opłatami i albo na dniach teraz gminy podnoszą uchwały odnośnie podwyższenia opłat, albo też w perspektywie jakiegoś tam półrocza te uchwały będą podnoszone, ale no przecież Państwo też słuchacie, czytacie, to widzicie, że gdzie jest 35 zł, no wszędzie jest 40, nawet pod 50 zł, gdzieś 50 zł nawet gdzieś opłata jest. Oczywiście nie jest w naszym rejonie pobliskim, nie? Ale 45, 44, w Śremie 44, 40 zł, w Mosinie o wiele drożej, a jeszcze dopłacają do systemu dużo przecież, nie? No ale nie wiem, czego dopłacać. Idea była taka, że ma być tak skonstruowany system, że ma się finansować wszystko. Jeżeli my widzieliśmy, że nam się nie spina, że nam będzie brakowało pieniędzy, to trzeba było szybko zrobić zebranie wójtów robocze, potem zgromadzenie, podwyższyć opłatę i koniec, nie? Że jak nam wzrosła ilość bio w 2021 roku, w stosunku do 20, w 20 roku mieliśmy 9000 ton bio, a w 20 nam się zrobiło we wrześniu bodajże, czy w sierpniu 13 tysięcy już, choć do końca roku, no to było wiadomo, że nam to nie starczy, nie? I wszystko myśmy zrobili w listopada podwyżkę i to nas faktycznie uratowało, nie? I teraz mamy taką sytuację pewną, jest to dostajemy przecież środki finansowe w instalacji, bo mamy w umowie tak skonstruowane, że już nie pamiętam, jaki tam ten zapis jest, ale instalacja nam raz w roku pieniądze wypłaca też tam, ponad 1 000 000 zł chyba to jest. Za każdą, w zależności od ilości gmin członkowskich, nie? Za każdą gminę do ilości gmin tyle, a potem za każdą dodatkową jeszcze są pieniądze, nie? No, także mamy też jakieś swoje tam takie sprawy, gdzie to też wpływa na tą opłatę, nie? To robimy co możemy, bo my też płacimy wszyscy. Nie? A odnośnie pracowników, mamy w biurze 32 pracowników na etat i dwóch na umowę zlecenie tych policjantów właśnie. I oni obsługują cały system, nie? Nie mówię o tych pracownikach na zlecenie w gminach, no bo szanowni Państwo, system powstawał, bo to tak w historii zresztą Państwo tego nie możecie wiedzieć. Jak powstawał system w 2012 roku, w 2011, jak myśmy szykowali, to żeby to sprawnie wszystko poszło, to ówcześni wójtowie, burmistrzowie ustalili, że w każdej gminie będzie pracownik na zlecenie taki do kontaktu. Czyli tę deklarację będzie wydawał, będzie przyjmował, będzie informował, nie? I tych ludzi myśmy tak do dzisiaj zostawili, mamy tak tych ludzi, nie? Ale na etacie ludzi pracujących z na systemem to jest 30 bodaj 4 sprzątaczką razem, nie? I nic więcej, nie? Jakbyście Państwo mieli zmienię, to przynajmniej 3-4 pracowników do obsługi by musiało być, nie? Tak, to jest też plus, nie? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak Państwo coś będziecie potrzebowali, to nie ma problemu, przyjadę.
Bardzo dziękuję za przyjęcie.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę, wyjaśnienia. Chwila przerwy, tak? Tak.
wznawiamy obrady, Szanowni Państwo. Mamy jeszcze a propos gospodarki śmieciowej jeden temat do omówienia. Dotyczący problemu nielegalnych wysypisk śmieci. Otrzymaliśmy informację od Pana Burmistrza o tym problemie, z której wynika, że problem nam narasta. Czy Pan Burmistrz jeszcze chciałby coś dopowiedzieć na temat nielegalnej wysypisk śmieci? Może Pan Wiceburmistrz?
Tylko ubolewam, że dużo jest tych nielegalnych miejsc. To niestety, drodzy Państwo, powoduje najczęściej też na jakichś terenach prywatnych, gdzie każdorazowo podejmowana interwencja, jeżeli to jest na terenie prywatnym, to oczywiście pisemnie zawiadamiamy właściciela o obowiązku usunięcia, o zakazie składowania wszelkich odpadów. No i tutaj szczegółowo tą kwestią też koordynuje te zadania pan Konrad Woźniak. No zawsze pojawiają się, ostatnio też w zeszłym roku pamiętam duże wysypisko, na szczęście w obrębie lasów państwowych w lesie, opony. To akurat nie byliśmy zobowiązani tego usuwać, bo to nie było na naszym mieniu. No ale za każdym razem interweniujemy, otrzymujemy takie powiadomienia. Jeżeli sami tego nie zaobserwujemy, to opowiadają nas mieszkańcy. Często tego typu sytuacje pojawiają się w mediach społecznościowych, bulwersując opinię publiczną. I się nie ma czemu dziwić, bo wiecie Państwo, mieliśmy przed chwileczką bardzo wyczerpującą informację na temat systemu odbioru odpadów. Opony no, oczywiście muszą być w odpowiednich do tego miejscach utylizowane i zazwyczaj są składowane te odpady, gdzie właściciel tych odpadów powinien ponosić jakieś dodatkowe koszty. No i to ląduje zazwyczaj w najmniej uczęszczanych miejscach, ale zawsze jest to takie miejsce, gdzie ktoś podjeżdża przyczepką czy większym samochodem i to po prostu pod osłoną nocy niestety dokonuje takiego właśnie nielegalnego składowiska. No, powoduje to, że to są ogromne, ogromne koszty, czy to dla samorządu, czy do właścicieli. No, jakoś tam sobie musimy z tym radzić, też jakieś tam środki z budżetu gminy zawsze są na te kwestie, na te zadania zabezpieczane. No ale staramy się tutaj też we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej te czynności podejmować. Ale tutaj więcej tej kwestii może też powiedzieć pan Konrad Woźniak. Ale myślę, że do tematu nie ma co go rozszerzać. Jest to praktyka haniebna. Zawsze tego typu działania potępiamy. No ale wyrządzoną szkodę, jeżeli się nie znajdzie sprawcy, musimy naprawić własnymi budżetowymi nakładami. Czasami się udaje, że takiego sprawcę uda się złapać. Te odpady też są analizowane, bo być może będą przy nich jakieś dane, po których możemy dojść do czy to firmy, czy to jakieś dane osobowe. Z różnym zawsze też skutkiem, no ale zawsze jest to kwestia problematyczna. Tyle mam w tej kwestii do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania do opracowania, które dostaliśmy? Pani Ania, proszę bardzo.
Ja mam pytanie, czy już jest znana, jak wynikła kontrola,
do mikrofonu.
Kontrola, która miała być przeprowadzona 16 stycznia. To na końcu. To chyba wysokce jest, gdzie to było? Wysokce, nie? Wielkie się, przepraszam. No, czy już wystąpione?
Czy mam wyniki, ja mam jakieś wstępne chociaż ustalenia? On nie kolekcji.
No tak, właściciel został aresztowany, odsiadkę odbywa. Kilkukrotnie przez okres niecałego roku powiadamialiśmy służby Inspektoratu Ochrony Środowiska. Chciałam Państwu powiedzieć, kilka godzin również osobiście spędziłem i zawiadamiałem i tak naprawdę naprawdę trzeba wielkiej determinacji, żeby przyjechał ktoś na numer alarmowy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Procedury tam są, zanim zapadnie decyzja, że ktoś może przyjechać, to mija zazwyczaj 2 godziny. No i trzeba wyczekiwać i taka sytuacja miała miejsce. Po ostatniej interwencji skutecznie udało nam się zablokować rozrzucanie tych odpadów, jak to się nazywa fachowo, sprzęt rolniczy, rozrzutnikiem, kilkoma rozrzutnikami. Na szczęście robili to nie mieszkańcy naszej gminy, ale interweniowaliśmy, drodzy Państwo, z takim skutkiem o to, że w ubiegłym tygodniu jedna kancelaria prawna reprezentuje już właśnie właściciela, który z oczywistych względów nie mógł się stawić osobiście. Jest wola, żeby te śmieci zmielone i składowane pod osłoną zmierzchu, zazwyczaj w formie takiej rozproszonej na grunt rolny, będą musiały być, nie wiem, do ilu centymetrów, 40 centymetrów warstwa chyba tych 3 hektarów będzie musiała być zebrana. Są to duże koszty, ale jeżeli by tego właściciel nie zrobił, to koszty by miał kary jeszcze o wiele większe. Z tego miejsca mogę tylko podziękować moim też współpracownikom, panu Konradowi. Przede wszystkim tutaj wsparcie duże funkcjonariuszy policji z komisariatu Bukowskiego i panu komendantowi, którzy zawsze po naszych interwencjach też patrol przyjeżdżał, podejmował interwencje. No, ostatnia interwencja zakończyła się dla nas, można powiedzieć, sukcesem, bo zdobyliśmy kolejny materiał dowodowy, już skutecznie obciążający właściciela. I przestrzegam wszystkich innych, którzy mają takie niecne zamiary, aby tego nie robić, bo będziemy interweniować do skutku. Więc cóż mam Państwu powiedzieć? No, ostatnio też informacja z gminy Stęszew, 9 czy 10 lat walczyli, bo w jednym z magazynów własności gminy Stęszew, który był użytkowany przez, wydzierżawiany jakimś tam podmiotowy, jakiś podmiot gospodarczy tam realizował jakąś tam działalność gospodarczą. No i jak się wyprowadził, to zostawił mnóstwo materiałów. Nie znam, drodzy Państwo, jakie to są materiały. Fakt jest taki, że przez te lata gmina była bezradna, ale udało się burmistrzowi pozyskać 9 ponad milionów ze środków rządowych na usunięcie, utylizację tych odpadów. Także ten temat jest poważny. Niestety, gdybyśmy nie podejmowali w przypadku ulicy w Wielkiej Wsi, gdybyśmy nie podjęli takich starań, jakie podjęliśmy i tych czynności, które podjęliśmy, gdyby tego zabrakło, niestety byśmy byli zmuszeni jako gmina ponosić koszty zamiast właściciela. No bo takie prawo, tak prawo też stanowi. No i tyle. No ja się cieszę, że wspólnie tutaj też zastępca Tomasz Trewon, kilkukrotnie byliśmy właśnie na miejscu tych zdarzeń. I tylko tak naprawdę też nasza obecność obligowała wszystkie inne służby do tego, żeby tego problemu nie zbagatelizować. I nasza determinacja pozwoliła, że do tego stopnia, że zostały. Ten materiał dowodowy w prokuraturze jest bogaty, on był notorycznie dosyłany po każdej z interwencji. Tylko Państwu powiem, że policja nie jest do tego przygotowana, żeby po interwencji nawet samych mieszkańców pojechać na miejsce zdarzenia i pobrać próbkę. Wszystkie próbki, które były właśnie pobierane przez pracowników urzędu. No jak przyjechała kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, to wówczas oni też pobierali te próbki. No i porównanie tych próbek z miesięcy wcześniejszych do tych z ostatniego zdarzenia pozwoliło wskazać właśnie, że nawet firma, która była ulokowana w południowej części Wielkopolski, skąd te materiały tutaj dotychczas niewiadomego pochodzenia, one trafiały właśnie do naszej gminy. Udało się temu zapobiec, czynności będą podejmowane. Mamy na chwilę obecną wszystko w miarę pod kontrolą. Też bardzo dziękuję, że w momencie, kiedy w ograniczonych warunkach świetlnych, no bo późnym wieczorem, nocą, też i mieliśmy wsparcie Straży Pożarnej, Druhu Strażaków, którzy nam potrafili oświetlić teren i te składowiska odpadów, żeby zrobić także dokumentację fotograficzną, a żeby też pobrać ten materiał dowodowy. Więc szkoda, ubolewam, drodzy Państwo, że wśród tylu zadań takimi również zadaniami musimy się zajmować, ale no wszystko po to, żeby nie było w przyszłości żadnego obciążenia naszego budżetu, a więc żeby nasi mieszkańcy, podatnicy z naszej gminy nie musieli płacić za czyjeś winy, za czyjeś błędy. To udało nam się uzyskać, z tego powodu jestem szczęśliwy. No ale zobaczymy, jaki będzie ostateczny finał, bo na razie decyzje zapadają. Uwierzę we wszystko, jak już ten materiał odpadowy zniknie z tego pola. To będzie już w pełni sukces i uważam, że wtedy interes gminy też będzie zabezpieczony. Tyle z mojej strony co do tego materiału. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo bym prosił.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja mam tylko takie pytanie, co w przypadku, jeżeli właściciel posesji nie zbierze tego, bo Pan mówi, że jest nieobecny w tym momencie, lub po powrocie tego nie wykona?
Sprawę prowadzi prokurator, więc już wierzę głęboko w to, że zostanie to wykonane. Takim dobrym gestem ich woli jest to, że już pojawił się przedstawiciel, pełnomocnik, w sumie właścicielki, bo taka mam jest właścicielka, a ten, który dokonywał procedur, to jest spowinowacony z właścicielką, tak żeby precyzyjnie było. Szczegółów nie chcę mówić. Znałem, zresztą pewnie Państwo wszyscy znaliście już w świętej pamięci poprzednią właścicielkę, bardzo życzliwą osobę. Tylko ubolewam, że to tak się to wszystko zakończyło po jej śmierci. Także przykro mi, ale musieliśmy interweniować, interweniowaliśmy i wierzę, że to się zakończy pełnym sukcesem.
Dziękuję bardzo. A ja mam takie pytanie, czy jeżeli faktycznie by się stało, coś by się wydarzyło, że to nie zostanie usunięte przez właścicielkę czy właściciela, nie spadnie to przypadkiem na barki gminy?
Pewnie w ostateczności za kilka lat być może tak by się stało. Jest takie zagrożenie, ale tak jak powiedziałem, sprawę prowadzi prokurator. Najważniejsze, że jest wskazany winowajca w tej sytuacji. Tego typu zagrożenia często mają miejsce, kiedy nie idzie wskazać winnego. Kiedy jest ten winny wskazany, to jest o tyle łatwiej to realizować i ten przymus przywrócenia stanu faktycznego, pierwotnego przed tym, co się zadziało, jest o tyle łatwiejsze, niż jakby nie było tego właściciela, tego winnego, współwinnego, więc ale nie chciałbym tak wybiegać w przyszłość, póki co tutaj nasza determinacja wśród moich współpracowników i moja jest tak daleko idąca, że no nie pozwolimy, byśmy mieli ponosić jakiekolwiek koszty. Koszty, jakie do tej pory były przez nas ponoszone, to koszty pracownicze, ale też i takie bym powiedział bezcenne, bo pracownicy, którzy interweniowali, robili to w swoich godzinach, poza godzinami pracy i za to jestem bardzo im wdzięczny, że czują się odpowiedzialni, współodpowiedzialni za to, nawet jeżeli pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa, to działamy. No, na tym polega samorząd. Jest problem, trzeba go rozwiązać.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze jakąś kwestię w tym temacie? W takim razie dziękuję bardzo. Przejdziemy do projektów uchwał. Może na początek pociągniemy temat ochrony środowiska. Mamy w uchwałach przyjęcie raportu z programu ochrony środowiska. Jest pan Konrad. Panie Konradzie, proszę bardzo. Chyba, że pan był już o tym.
Krótko, panie komisarzu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o raport z realizacji programu ochrony środowiska, został on opracowany za lata 2023 i za lata 2024. Ten raport to jest po prostu zbiór wszystkich zadań z zakresu ochrony środowiska, które w tym okresie były zrealizowane. Po prostu na podstawie tych dokumentów, które były w latach 2023-2024, firma BBS opracowała nam raport, który burmistrz musi co dwa lata jest zobowiązany do opracowania tego raportu i do przedłożenia Radzie Gminy w celu jego przyjęcia. Jest to zbiór wszystkich zadań, także trudno mi powiedzieć, czy by jakieś pytania, uwagi były do tego raportu, bo to jest trochę jest opracowania. To są nazwa zadania, koszty poniesione, jaka była realizacja tego zadania.
Wskaźniki i tak dalej. Wskaźniki wykonania. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego raportu? Ja powiem szczerze, nie mam. Czyli przekazujemy uchwałę do procedowania na sesji. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Pan burmistrz chciał jeszcze, tak?
Panie przewodniczący, przepraszam, jeszcze chciałbym wrócić do tematu nielegalnych składowisk, bo zapomniałem, a myślę, że to jest czas i miejsce, żeby również wybrzmiały podziękowania dla wszelkich inicjatyw oddolnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych, które podejmują się też rokrocznie zbierania śmieci w ramach jakby sprzątania świata. Tu chciałbym w szczególny sposób podziękować Młodzieżowej Szkółce Wędkarskiej, koło Baszta Polskiego Związku Wędkarskiego również się angażuje, no i wszystkim tym podmiotom i osobom fizycznym, które wspomagają też te inicjatywy, chociażby wywozem, swoim transportem, logistyce i też tutaj chwała i wsparcie zawsze jest naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Także tak zbiorczo bardzo dziękuję za te wszelkie inicjatywy, bo mówimy często o tych nielegalnych składowiskach w znaczeniu tym punktowym, jak ktoś coś tam, jakąś hałdę wyrzuci, no ale często tereny, chociażby w Niepruszewie, przy jeziorze, często są zaśmiecane no, przez różne grupy, nie chcę wskazywać jakie. Ale są takie akcje podejmowane, z tego powodu bardzo się cieszę. Zawsze też na prośbę zakupujemy worki czy różne tam akcesoria niezbędne do tego, żeby taka akcja mogła być organizowana. Ale też jak Państwo dzisiaj zauważyliście, to pracownicy gospodarczy urzędu przemierzali też przez gminę, chociażby wzdłuż ciągów komunikacyjnych, niekoniecznie tych, których gmina jest zarządcą. I też zbierali śmieci wedle zasady, co na terenie gminy to jakby należy do nas. Niekoniecznie my jesteśmy prowodyrami winnymi tego, że przy rowach jest tyle śmieci, bo często te śmieci w rowach lądują poprzez wyrzucanie podczas jazdy samochodem. Nie mówię, że przy spacerach, podczas spacerów, bo najczęściej właśnie leniwi kierowcy spoza gminy korzystający z tego tranzytu, wyrzucając co się tylko da, bo im się łaskawie nie chce wyjść i skorzystać z miejsc do tego przeznaczonych. No ale taki jest urok naszego kraju, taki jest urok i wszędzie tak to wygląda, ale reagujemy, interweniujemy, a dzisiaj pogoda słoneczna, ale też minusowa, Także chwała i podejmujemy nawet takich się czynności, układając też harmonogram prac, bo jak będzie okres cieplejszy, to będą inne zadania, a w tym czasie można akurat tego typu zadania wykonywać, więc wykonujemy. To tak w ramach jeszcze właśnie sprzątania odbioru odpadów, taka informacja uzupełniająca.
Dziękuję bardzo. Tak jak pan burmistrz mówił, taka praca zbiorowa z tymi sieciami się u nas odbywa nasze. To przechodzimy do następnej uchwały. Plan pracy komisji rewizyjnej. Tak, jak co roku musimy taki plan pracy komisji rewizyjnej uchwalić. Pan przewodniczący przedstawił nam go, przesłał.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok. Z takich zaplanowanych prac na marzec Komisja przewiduje ocenę stanu zaległości podatkowych na koniec 2025 roku, jak co roku. I jak co roku w maju wykonanie budżetu miasta i gminy Bóg do 2025 roku. We wrześniu kontrola przebiegu realizacji inwestycji budowy hali sportowej w Dobierzynie, hala Dobierzyn, i to jest pozycja przesunięta z roku 2025 z wiadomych względów, i listopad kontrola rozliczenia finansowego wybranych imprez organizowanych przez Stołectwo Niepotrzebnych w 2025 roku w UDK Niepotrzebnych. No i oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, inne zadania zlecone przez Radę Miasta i Gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że we wrześniu będzie to badać już. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego? Dobrze, nie ma. W takim razie idziemy dalej. Następne dwie uchwały to będzie planowanie przestrzenne, miejscowe plany. Panie Łukasz, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić, zaprezentować Państwu dwie kolejne uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jedna z nich już jest tutaj wyświetlana. To może po kolei, skoro już jeden z tematów nam się pojawił. Szanowni Państwo, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepuszczewie, w rejonie ulicy Poznańskiej i Przemyślnej. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj główną jakby strefę planistyczną wyznaczoną jako tereny MNU, czyli tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nim przejdę do szczegółów, to taka krótka geneza tego planu miejscowego, skąd on dziś nam się pojawił, ponieważ jest to teren, który w zdecydowanej większości, może tak ujmę, jest już objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, planem z roku 2001. Główną ideą, uchwałą intencyjną, którą mieliście Państwo przyjemność podjąć, to było dokładnie 24 czerwca 2024 roku, była potrzeba uregulowania, czy też może nawet bym powiedział usankcjonowania przebiegu istniejącej sieci gazowej na tym terenie. I ta sieć gazowa tutaj bardzo dobrze, to może byśmy wrócili do uchwały, do załącznika, jest bardzo dobrze zobrazowana. To jest tam żółte określenie GA200, to jest dokładny przebieg tej sieci, a ta szarafura wokół niej też koloru żółtego, to już jest jej strefa kontrolowana. Ta inicjatywa podjęcia tej uchwały wynikała przede wszystkim ze strony jakby zarządcy sieci gazowej. Z tego względu, że plan, który obowiązuje na dzień dzisiejszy w roku 2001, nie odzwierciedla dokładnego przebiegu tego gazociągu. A w celu jego modernizacji, czy też dalszych jakby procesów inwestycyjnych z nim związanych, zaszła potrzeba po prostu regulowania faktycznie jego stanu. Stąd też efektem naszych prac jest przedmiotowa uchwała, którą dziś prezentujemy. Jeśli chodzi o same strefy kontrolowane, czy też obiekty infrastruktury technicznej, no to wiadomo, one są obwarowane pewnymi przepisami. Możliwość zagospodarowania tych pasów, tych terenów wynika z przepisów odrębnych, czy też norm branżowych. W przypadku sieci gazowych są to stosowne rozporządzenia, w przypadku sieci elektroenergetycznych są to normy branżowe. Czyli wszelkie inwestycje zawsze będą musiały być z nimi zgodne, czy też uwzględniać ich założenia. Oczywiście pełna procedura planistyczna została przeprowadzona. W najważniejszej kwestii, oprócz tego, że uzyskaliśmy wszystkie pozytywne opinie uzgodnienia do tego projektu, to oczywiście przedłożyliśmy go do konsultacji społecznych naszym mieszkańcom, żeby mieli możliwość się z nim zapoznania. I takie konsultacje społeczne rozpoczęły się 25 listopada, zakończyły 23 grudnia 2025 roku. Zgodnie oczywiście z wytycznymi ustawowymi zorganizowaliśmy spotkania otwarte dla mieszkańców i był też dyżur projektanta, gdzie moja osoba była dostępna dla każdej osoby zainteresowanej. Miało to miejsce dokładnie po kolei 11 grudnia i 9 grudnia. I w wyniku jakby zakończenia prac konsultacyjnych nie złożono do tego projektu żadnych uwag. Stąd też przygotowany, opracowany raport, zresztą otrzymaliście Państwo też w załączeniu, został on opracowany, z którego wynika, czy też jest potwierdzenie tej informacji. No, tym samym dziś mamy możliwość z Państwem się spotkać i ten projekt zaprezentować. Jeśli chodzi o podstawowe ustalenia, jest on dostosowany do standardów, które przyjmujemy na terenie naszej gminy. Także dla tych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej wprowadzamy jakby podstawowe parametry, które myślę, że są odzwierciedleniem też zabudowy, która występuje już w sąsiedztwie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy. Pozwalamy tutaj na maksymalny taki wskaźnik na poziomie 30%, co mniej więcej jakby odzwierciedla stan istniejący. Przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki budowlanej nowo wydzielanej, dodam, 1000 m2. Z tym, że tutaj w tym terenie również już kilka nieruchomości mamy wydzielonych, zresztą widać również już nawet zlokalizowane budynki. To tyle z mojej strony, Szanowni Państwo. Jeśli do tego projektu są jakieś pytania, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziękuję.
To ponawiam pytania. Jakieś uwagi do tego projektu? Okej, dobrze. Panie Łukaszu, to poprosimy następne.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drugi projekt miejscowego planu. Tutaj mamy już zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Nieprószewie. No, jak sam tytuł wskazuje, zmieniamy plan obowiązujący, plan parku przemysłowego, którego ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2023 roku. Tym razem skupiamy się bardziej w obrębie jednego przedsiębiorstwa, które zostało tutaj wyznaczone również w granicach tego planu. A samą ideą i istotą w ogóle wprowadzenia zmian w tym planie jest dopuszczenie możliwości lokalizacji oczyszczalni ścieków dla tego przedsiębiorstwa. Dla potrzeb tego przedsiębiorstwa, podkreślam, nie dla oczyszczalni ścieków takiej komunalnej, tylko dla jakby prowadzenia działalności. Obecnie z tego, co informacje, które posiadamy, przedsiębiorstwo ma bardzo duże zapotrzebowanie na kwestie jakby wody, czy też mediów infrastrukturalnych w zakresie wód. Stąd też jest faktycznie potrzeba, żeby tą wodę, która zostanie wykorzystana gdzieś na swoim gruncie, wyczyścić, tak? W tej postaci właśnie takiej, nie chcę użyć słowa przydomowej oczyszczalni, choć mi się tutaj narzuca to, ale takie technologiczne oczyszczalni ścieków dla tego obiektu. Wobec tego taka zmiana oczywiście została w tym projekcie planu wprowadzona. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, które są tutaj wpisane, one są tożsame z tym, co już mamy na dzień dzisiejszy, czyli my tutaj żadnych jakichś nowych nie wprowadzamy, co ewentualnie jakby odświeżamy całą ten proces uchwały, który tutaj jest przygotowany już na nowych standardach. Oczywiście tak jak w przypadku poprzedniego projektu, po podjęciu uchwały intencyjnej w październiku 2024 roku rozpoczęliśmy cały proces tworzenia procedury planistycznej. Uzyskaliśmy wszystkie opinie uzgodnienia dotyczące tego projektu, no i również przedłożyliśmy go mieszkańcom do konsultacji społecznych w bardzo podobnych, czy też nawet tożsamych terminach, jak w przypadku tego planu poprzedniego. czyli od 25 listopada do 23 grudnia mieliśmy konsultacje społeczne, w tym czasie spotkania otwarte oraz dyżur projektanta. W terminach, które zostały określone, zgodnie zresztą jakby z wytycznymi ustawowymi, nie wniesiono do tego projektu uwag, stąd też dziś Państwu mamy przyjemność go zaprezentować. Dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo uwagi co do tego projektu, będę starał się...
Szanowni Państwo, jakieś uwagi do tego projektu, pytania? Proszę bardzo. Czyli rozumiem, że tutaj głównym jakby powodem była ta oczyszczania ścieków, tak?
Tak jest, bo obecne ustalenia planu miejscowego, które obowiązuje dla tego terenu, wprowadzają rozwiązania w postaci dostosowania strzelnych zbiorników wodopływowych lub sieci kanalizacji sanitarnej. No jest to oczywiście rzecz dosyć powszechna, no i słuszna. Niemniej jednak z uwagi jakby na tą specyfikę przedsiębiorstwa, bo przedsiębiorstwo samo złożyło jakby wniosek o zmianę tego planu, właśnie wykazywała, że to zapotrzebowanie na pobór tej wody i wykorzystania celów technologicznych jest na tyle duży, no że jest, bardziej opłaca się, mówiąc wprost, jakby zastosować taki środek w postaci wewnętrznej instalacji i oczyszczania tych ścieków niż ze wody, tak? No uważam, że ja osobiście oczywiście uważam, że to dla celów technologicznych faktycznie może być potrzebne. Stąd też jakby ta zmiana na wniosek inwestora zresztą została przeprowadzona.
A czy to będzie jakoś oddziaływać na środowisko?
Oczywiście do tego projektu planu została opracowana prognoza działania na środowisko. No wiadomo, że to są inwestycje, które jakiś wpływ na pewno będą miały, ale nie zakładamy znaczącego wpływu. Tylko też my na tym etapie no, nie jesteśmy w stanie szczegółowo określić. Na pewno. Jeśli będzie potrzeba, będzie to wynikało z przepisów, to będzie przeprowadzony pewnie raport oddziaływania na środowisko, wtedy dość szczegółowo. Z takich ocen, które my wykonaliśmy na potrzeby naszych analiz planu miejscowego, no to oceniając, że to nie będzie taka oczyszczalnia ścieków komunalna o jakimś bardzo dużym zasięgu, raczej zbliżona pewnie do takich, znów to słowo przywołonych oczyszczalni, może to nie jest dobre, bo tam pewnie są mniejsze, one tam będzie pewnie większa o jedno czy trzykrotnie, no to raczej nie oceniamy takiego bardzo dużego wpływu na środowisko. Pewnie raczej to będzie takie oddziaływanie punktowe tutaj, które zamknie się w obszarach tego planu miejscowego.
Ta woda oczyszczona
będzie? Ta woda oczyszczona albo zostanie rozgospodarowana na terenie, może zostać też wykorzystana technologicznie do jakichś celów sanitarnych, no ale może też zostać oczywiście oczyszczona, podczyszczona zgodnie z prawem, może zostać wrzucona również poza teren gdzieś do ocieków wodnego torowu, mówiąc tak prosto, rozsądkowo, tak? Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że oczyścimy i rzucimy, bo to cały proces technologiczny musi zajść, ta woda musi spełniać wszystkie normy, musi być oczyszczona i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakiś nowum, bo przyznam się Państwu szczerze, że tak z swojego doświadczenia już widziałem tego typu instalacje i one są powszechnie stosowane w przypadku takich właśnie dużych zakładów, które mają problem jakby z tym przetworzeniem tego ścieku. Nawet to nie jest taki ściek bytowy, tylko taki technologiczny, nawet zmycia warzyw, bo to głównie o tym mówimy, no, nie jest jakoś bardzo zanieczyszczony, tak? No, ale w definicji prawa jest ściekiem, tak?
A czy gdzieś w gminie już takie coś
akurat tej wiedzy nie mam, trzeba tu na samym terenie gminy, ale chyba nie tutaj. W przypadku Buku to nie kojarzę takiej instalacji, nie? Ale też usunąłem, że plan oczywiście dopuszcza możliwość lokalizacji będących tam potencjalnie znacząco, bo to może być kwalifikowane, jak przekroczymy to nie mamy, ale tu zobowiąże też inwestora, że przed pozwoleniem na budowę będzie musiał przeprowadzić raport oddziaływania na środowisko. Czyli w tym drugim etapie procesu inwestycyjnego dopiero tak de facto wykonuje się tę całą dokumentację środowiskową, która szczegółowo określa, no i też ewentualnie wprowadza jakieś ustalenia, które mają zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu. Czy to preparatory, czy dodatkowe podczyszczenie. My dziś dajemy tylko zielone światło, że to może być, ale ten proces budowlany cały, to on dopiero będzie na drugim etapie weryfikował wszystkie szczegóły, nie? Czy to jest taki jakby start do tego całego procesu tworzenia. No, bez tej zmiany nie ma możliwości. Wobec tego ustalenia mówią tylko się z kanalizacji lub zjawisko. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy dalej. Mamy projekt uchwały o gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Znaczy ja włączyłam, nie wiem czy pan wyłączył coś czy nie, ja chyba ma pan włączony.
Nie wiem kto włączał.
Ja byłem.
To pan ma włączony. No, chyba, że coś pan.
Szanowni Państwo, gminy program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta gminy Bóg na lata 2026-2029 został opracowany na podstawie ustawy o wychowaniu w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która przewiduje, iż takowy program ma być uchwalony na okres nie dłuższy niż 4 lata. W związku z tym projekt, który Państwu przedkładamy, jest właśnie na taki czas okres 4 lat. Jeżeli chodzi o sam program, to został on opracowany w oparciu o diagnozę, którego wyniki są tutaj przedstawione w dokumencie. Diagnoza ta jest przeprowadzona w zakresie zarówno spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym również i e-papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych. Istotne jest to, iż grono osób, które brało udział w diagnozie jest szerokie. Państwo nie wiem, czy zdążyliście przejrzeć ten program, czy nie, ale wzięło udział w badaniu 577 osób, w tym 100 osób dorosłych, 270 uczniów z klas 4 do 6, 196 uczniów z klas 7 do 8 oraz klas ponadpodstawowych oraz 11 przedstawicieli instytucji pomocowych. Wyniki tej diagnozy zostały przedstawione w dokumencie łącznie z zaleceniami. Mamy opisane wyniki po tych wszystkich tabelkach, które i wykresach, które przedstawiają, które zostały opracowane na podstawie badań. I w oparciu o tą diagnozę został określony cel ogólny tego programu oraz 6 celów szczegółowych. Cel ogólny jest taki, jaki był w poprzednim programie, jest to kontynuowanie działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej, rozwój systemu wsparcia dla osób uzależnionych i bliskich oraz ograniczanie skutków zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, których źródłem są wyżej wymienione uzależnienia. Jeżeli chodzi o cele szczegółowe, tak jak już powiedziałam, mamy ich 6. Skupię się tylko na tym, co jakby zostało poprawione w stosunku do tego, co było do tej pory, ponieważ te cele są też zbliżone, one są też zgodne z zapisami i ustaw, na podstawie której są one opracowane i też głównego dokumentu, jakim jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, z którym muszą one być zgodne. I tak, jeżeli chodzi o cele szczegółowe, tak już powiedziałam, wskażę te punkty, które jakby się zmieniły. W celu pierwszym punkt trzeci. Mamy podjęcie współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Niepuszczewie oraz Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Otuszu. Czyli z tymi dwoma ośrodkami głównie chodzi o to, że również z Otuszem nawiązano współpracę w szerszym zakresie. Zresztą to jest ośrodek Fundacja Mental Care, która działa już bodajże 2 lata na terenie naszej gminy. Kolejna zmiana, jaka została wprowadzona, to może nie tyle, że zmiana, ale zostało to jakby rozszerzone na cel, w celu trzecim punkcie drugim o prowadzoną świetlicę środowiskową, która jest rozbudowana w stosunku do tej, która do tej pory funkcjonowała oraz mamy reaktywowane świetlice zarówno w Niepuszczewie, jak i w Szewcach. Kolejny punkt, co jest dodano do celu trzeciego, punkt 9, a mianowicie w odniesieniu do tego, o czym żeśmy wcześniej mówili, wprowadzono zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia między godziną 22 a 6. Także już tutaj jakby ten postulat się pojawił i został on uwzględniony w programie. Kolejną rzeczą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę mniej czy bardziej, to jest to, iż w programie w punkcie 8 zostały wprowadzone zasady wynagradzania członków Komisji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tutaj no, jakby też sposób ich wynagradzania. Te wynagradzania zostały podniesione w stosunku do wynagrodzeń, które do tej pory obowiązywały. Kwoty, które były na tą chwilę, no, były bardzo niskie i przez wiele lat nie były waloryzowane, ani też podnoszone. Stąd no, propozycja jest, ażeby po prostu członkowie komisji uzyskiwali za pracę w komisji wynagrodzenie no, w trochę wyższej wysokości. I to tak myślę, że pokrótce to najważniejsze kwestie. Oczywiście nie będę omawiać tych wszystkich wyników diagnozy. Myślę, że Państwo sobie bądź przeczytaliście już, ewentualnie sobie przeczytacie, jakie są wyniki co do tego, jakie tutaj mamy problemy pod względem tych zagrożeń, można powiedzieć, związanych z uzależnieniami, ale też no, te uzależnienia behawioralne, które też wcześniej się nie pojawiały, a które no, dzisiaj są dużym zagrożeniem. My mówimy tutaj głównie o tych zagrożeniach związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych, z internetu, z sieci. Także to są tego rodzaju zagrożenia i one dotyczą wszystkich, nie tylko dzieci, ale też i osób dorosłych. To z mojej strony wszystko. Czy jakieś pytania Państwo macie?
Dziękuję bardzo. Szczytne cele, szczytne założenia. Ja mam pytanie do Państwa radnych. Kto to przeczytał? No. No właśnie. Ja powiem szczerze, też nie zdążyłem tego przeczytać. Ja byłem w pracy, wczoraj byłem jeszcze na spotkaniu wieczorem. Ledwo zdążyłem to przewertować, takie główniejsze punkty, ale się z tym nie zgryzałem. A dzisiaj czytam maila, że to bardzo pilne jest.
Pilne jest o tyle, że program zawiera, można powiedzieć, plan finansowy, na podstawie którego są wydatkowane środki. Ponieważ program, który obowiązywał, skończył się w 2025 roku, w zasadzie na tą chwilę brak jest jakby podstaw do możliwości wydatkowania środków na te zadania, które są przewidziane w tym programie. I stąd właśnie jest potrzeba, żeby został uchwalony. Że propozycję mamy taką, żebyście Państwo się zapoznali do sesji, gdyby w ciągu tego tygodnia pojawiły się jakieś pytania, to proszę o przesłanie maila i udzielimy odpowiedzi na nie.
Dobrze. Też miałem taką propozycję, żeby złożyć, żeby zapoznać się z tym i ewentualnie na sesji się tego do wątpliwości dopytać, tak? Czy Państwo wyrażacie na to zgodę? No, program jest bardzo ważny i to trzeba sobie powiedzieć szczerze, tak? A pieniądze z koncesji alkoholowych, no tylko tym programem się praktycznie wydaje, nie? Dobrze, to umawiamy się tak, przekazujemy to do procedowania na sesję, ale jakby ktoś miał problemy, to umawiamy się, że dopytamy się już na sesji. Chyba, że przed sesją ktoś maila wyśle, zadzwoni do Pani Oli na przykład, albo do Pana Burmistrza, to tam to. Dobrze? Może być. Dobrze, dziękuję bardzo. To co my tam mamy dalej? Dotacja celowa do ROD.
Tak, w sprawie zmiany uchwały nr 50/445/2023 Rady Miasta Gminy Bóg z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad wydzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gminy Bóg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. Przedstawiamy Państwu propozycję zmiany uchwały dotychczas obowiązującej w zakresie paragrafu 2 ustępu 5, a mianowicie o możliwość udzielenia dotacji w kwocie większej niż dotychczas, obecnie to jest 10 tysięcy złotych, na kwotę 13 tysięcy złotych na zadanie. Taka zmiana tutaj, czyli tylko w zakresie wysokości kwoty dotacji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś do tego? Myślę, że to proszę Panie.
Ja mam pytanie, a ile jest takich ogródków działkowych na terenie gminy? 3, tak?
i na przykład każdy z tych ogródków działkowych może wystąpić maksymalnie o dotację w wysokości 13 tysięcy, tak? Dobra, okej.
Okay. Pierwotnie było to w latach poprzednich, zaczynaliśmy od
dotacji
od 8 tysięcy, następnie 10 tysięcy. A teraz 13 i faktycznie ta dotacja bardzo mocno wspomaga rodzinne ogrody działkowe. Do tego stopnia, że to nie jest jedyne źródło takich dochodów zewnętrznych środków pozyskiwanych przez ogrody. Jest to często nasza dotacja jest wkładem własnym dla rodzinnych ogródków działkowych. No i jeszcze przy pozyskiwaniu środków chociażby od marszałka. I faktycznie w końcu coś pozytywnego dzieje się z ogródkami, ta infrastruktura, ona się poprawia.
Ale można, jeżeli można, panie burmistrzu, fakt, zajmiemy się tym w marcu. Zaplanowaliśmy taki temat na temat ogródków, rodzinnych ogródków działkowych, także mam nadzieję, że będą już jakieś tam sprawozdania, podsumowania i tak dalej, więc myślę, że... Dobrze, czyli tą uchwałę nie ma zastrzeżeń żadnych, przekazujemy dalej. To został nam budżet IWPF. Pani Marzenko, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, przedstawiam Wam Państwu zmianę uchwały budżetowej. Jest tutaj kilka stron. Może to groźnie wygląda, ale tylko może tak ogólnie powiem, z czego wynikają zmiany. Realizujemy 4 duże projekty unijne. W większości są to projekty 3-letnie. Jest to poprawa dostępu do edukacji szkolnej, poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej. Zakończony już w tej chwili projekt Ekoedukacja, Ekoadaptacja. I jeszcze projekt pod nazwą Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Bóg. Patrząc całościowo na każdy projekt, nie zmieniamy ogólnej wysokości ani wydatków, ani dofinansowań. Tylko polega to na tym, że na przykład było założenie przy cyberbezpieczeństwie, że wydatki będą zrealizowane w 2025 roku. Przetargi, no wszystko się przesunęło, rozstrzygnięcie było dopiero w grudniu, po czym dla przykładu jest tam też agregat, nie można tego jakby, nie można było tego zrealizować, przesuwamy na ten bieżący rok. I tym samym wszystkie te zapisy muszą być pozmieniane i tak praktycznie w każdym z tych projektów, no tak się dzieje. Trudno jakby założyć na 3 lata, że to wszystko tak rok do roku będzie idealnie się realizować. I dlatego jest tyle tych przepisów, jest tych zmian. Ale mówię, globalnie, całościowo to się nie zmienia, tak? I tak może powiem. Więc tak, a jako pierwsza pozycja tutaj jest jeszcze też zwiększenie dochodów na skutek dodatkowego wymiaru podatku. Jest to podatek, są to wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych. Zwiększamy o kwotę 128 tysięcy złotych. Dochody, wpływy z podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, również zwiększenie na o kwotę 200 tysięcy na skutek dodatkowego wymiaru podatku. Kolejny zapis, a jeszcze taki tutaj drobna kwota, 652,76 zł, to są wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat. Zakładaliśmy troszeczkę tam kwotę mniejszą i tutaj jest drobna zmiana. I już kolejne zapisy, to właściwie dotyczy tutaj tego projektu, o którym mówiłam. Jest to projekt szkolny, ekoadaptacja, ekoedukacja. Tutaj należało w tym roku zwiększyć dochód, co mówię, skutkowało tym przesunięciem z ubiegłego roku o 528 757 złotych 58 groszy na skutek tych częściowych rozliczeń dofinansowań. Kolejna sprawa to jest pomoc społeczna. Wprowadza się dochody w kwocie 500 zł. Dotyczy świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne. Kolejny zapis bardzo podobny, tylko w ramach zasiłków stałych zwiększamy dochody o 5000 zł. Następnie pomoc społeczna, pozostała działalność. Tutaj zwiększamy dochody o kwotę 30 323,76 zł. Jest to z przeznaczeniem na bon ciepłowniczy na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego. Będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, zwiększenie o 15 tysięcy dotyczy świadczeń niezależnie pobranych. Też otrzymujemy takie dochody, które za chwileczkę w wydatkach również otrzymujemy i odprowadzamy do budżetu państwa. Więc zwiększamy dochody, ale też zwiększamy wydatki w tym zakresie. Zmniejszenia dochodów to jest administracja publiczna. Dokładnie dotyczy projektu unijnego cyberbezpieczny samorząd. Zmniejszamy te dochody o kwotę 159 690 z uwagi na to, iż założenie było takie, że będą one w 26, a wpłynęły już w 25. Już mamy te wszystkie kwoty na rachunku wyodrębnionym, wobec czego teraz tutaj jest zrobiona ta korekta. Oświata, wychowanie, projekt przedszkolny, również zmniejszenie dochodów o kwotę 28 183,10 zł. Po rozliczeniach częściowych. Zwiększenie po stronie dochodów majątkowych. Znów wchodzimy w projekt szkolny. Dotyczy to takiej kwestii chociażby jak windy, gdzie tutaj było założenie, że wszystko się zrealizują, wszystkie majątkowe wydatki się zrealizują w 25 roku. Dwie windy będziemy realizować w 26. Znów musiała być roszada w kwestiach tutaj rozliczeniowych. Kolejny zapis wprowadzamy z uwagi na to, iż hala sportowa dobieżnie nie zrealizowała się w 25 roku. Wobec tego zakładamy, że w tym roku otrzymamy po całkowitym rozliczeniu to dofinansowanie, które jeszcze jest nam należne, to są 3 141 816 zł. I to jest dochód po stronie dochodów majątkowych. Wydatki bieżące, zwiększenia po stronie wydatków bieżących. Znów cyberbezpieczny samorząd 395 tysięcy 225 zł. Wydatki, o których mówiłam, będą realizowane w tym roku. Oświata i wychowanie, projekt przedszkolny. Zwiększamy wydatki o kwotę 53 122. To samo wyjaśnienie, również przesunięcie z zeszłego roku. Kolejny projekt szkolny. Tutaj zwiększamy wydatki o 434 tysiące, wydatki bieżące to są 434 688 58 groszy. To generalnie są zajęcia, które tam są realizowane w tym projekcie. Też nie wszystko się udaje zrealizować w danym roku, przesuwa się na kolejne miesiące. Nic nie tracimy, to wszystko będzie wykorzystane. Następny, znów projekt szkolny. No, tak jak mówię, no to są, Państwo może to tak się wydaje, że to takie trochę dziwne, no ale to tak niestety tak budżet jest złożony i to tak trzeba tutaj zmniejszyć, tutaj dodać i finalnie jest ileś tych zapisów, no ale każdy ma jakby swoje wytłumaczenie. Znów kolejny tutaj jest pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 204 558 zł, znów projekt szkolny. Kolejne, o czym wcześniej mówiłam, że jeżeli nam spływają dochody z tych nienależnie pobranych świadczeń, należy je odprowadzić do budżetu państwa. Wobec tego pomocy społecznej zwiększamy wydatki o 500 zł. Dalej, bon ciepłowniczy też 28 500 zł. Te wydatki, na które otrzymaliśmy od wojewody zawiadomienie. 5 tysięcy zwiększenie wydatków na pozostałą działalność też to są też te wszystkie świadczenia nienależnie pobrane. Co tutaj jeszcze mamy? Również kolejne świadczenia nienależnie pobrane to jest 15 tysięcy. Też należy tutaj zwiększyć budżet w zakresie wydatków i zwiększenia po stronie wydatków majątkowych. Musieliśmy wprowadzić na rozbudowę oczyszczalni ścieków z miejscowości Wielka Wieś i na Bóg kwotę 1 000 000 zł i 98 tysięcy. To To jest wydatek, który powinien być zapłacony w roku poprzednim, w grudniu, jednakże wszystko zgodnie z umową, musi być przesunięta płatność częściowa na styczeń, wobec czego ten 1 000 000 złotych tutaj musi się znaleźć w budżecie i to zadanie muszę wprowadzić po to, żeby zakończyć tą całą inwestycję w styczniu.
Była rozłożona, drodzy Państwo, płatność na części z uwagi na to, że też takie drobne jeszcze usterki pojawiły się, chcemy mieć pewność, że tam wszystko będzie dobrze naprawione, znaczy nie naprawione, tylko uzupełnione i tak też i wykonawca tej inwestycji złożył takie oświadczenie, że wyraża zgodę, żeby tą część można było w tym roku zapłacić. No i też będziemy mieli tą pewność, że wszystko będzie dobrze. Tak ustaliliśmy i tak to. Tak, wszystko zgodnie z zapisami umowy.
Wprowadzamy również zadanie pod nazwą budowa zbiornika retencyjnego w Buku. To zadanie, które miało być, powinno też było być realizowane w 2025, jest przesunięcie na rok 2026. Nie było go w projekcie budżetu, musi się znaleźć po to, żebyśmy mogli tutaj to zrealizować. Kolejny zapis to jest z majątkowych 544 tysiące zwiększenie wydatków. To jest to, o czym mówiłam, tam jest agregat prądotwórczy, takie tam serwery, no to są akurat tak, cyberbezpieczeństwo, to są środki trwałe, również musi się ten zapis tutaj znaleźć. Kolejny jeszcze jest doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie Buk. Wprowadzamy wydatki majątkowe w kwocie 130 tysięcy, również przesunięcie realizacji z zeszłego roku na ten rok. Obiekty sportowe, hala, budowa hali sportowej, założenie zgodnie z zapisami umowy zabezpieczamy do wysokości wynagrodzenia wskazanego w umowie oraz nadzory z tytułu wydłużonego okresu realizacji umowy i całego zadania, to jest kwota 2 230 000 na ten moment zgodnie z zapisami umowy. Zmniejszenia poziomu wydatków majątkowych, znów te roszady dotyczące akurat projektu poprawa dostępu do dobrej edukacji szkolnej. I jeszcze zwiększenia o stronie przychodów. Tutaj to są konkretnie środki na rachunkach wyodrębnionych, na rachunkach bankowych, które nam zostały na przełomie roku. Tak konstruuje się budżet, że to należy wykazać w stronie przychodów. I tak poprawa cyberbezpieczeństwa to jest kwota 834 219 złotych i 27 groszy. To jest całe dofinansowanie, które otrzymaliśmy i nie było jeszcze wykorzystane. Mamy je na rachunku. Będą teraz wszystkie wydatki płacone. I projekt szkolny. Przedszkolny 81 305 zł 64 groszy i projekt szkolny 111 533 zł 85 groszy. To są wszystkie zmiany w budżecie, które chciałam Państwu przedstawić.
Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, Pani Marzenko, WPS.
WPS jest tam wymieniony znów. Wszystkie te projekty, o których wspomniałam, to jest dostosowanie dokładnie do budżetu. Nie wiem, czy tutaj Państwo wszystko czytać. Na czerwono było zaznaczone te wszystkie zmiany. To jest projekt przedszkolny, projekt szkolny, cyberbezpieczny samorząd. Z majątkowych znów szkolny projekt. Rozbudowa oczyszczalni, rozpisane, ponieważ to jest wieloletnie zadanie, więc jest dokładnie rozpisane, są te wydatki wszystkie, które realizujemy i wyszczególniony na rok 2026 rok ten 1 000 000 złotych, który przed chwileczką przeczytała 1 098 000. No i hala sportowa, również wydłużenie, przesunięcie na rok 2026, 2 230 000, przesunięcie tych wydatków, które były planowane w 2025 na 2026. I nic nowego się w wieloletniej prognozie pogody finansowej nie pojawiło, tylko wszystkie te zadania, o których powiedziałam.
dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi do WPF-u? Pan burmistrz ma pytanie do WPF-u?
Pytanie może nie, ale uwagi, drodzy Państwo, bo zmiana nie jest kompletna, ale na ten moment nie możemy proponować jeszcze kolejnej. Chodzi o zadanie budowy wiaduktu na drodze powiatowej w relacji Bóg-Szewce. Jesteśmy w chwili obecnej w trakcie rozmów z powiatem poznańskim, dlatego że wedle postanowień wcześniejszych deklaracji i warunków postępowania konkursowego, a więc zadania, na które się nasza gmina i powiat zakwalifikowało, jesteśmy, bo zachodzi konieczność, żeby, powiem Państwu tylko w kwotach orientacyjnych, bo nie mam tego zestawienia tabelarecznego, 11 200 000 z hakiem netto, tyle jest, wynosi wkład własny PKP. 11 400 wynosi wkład powiatu i 11 400 wynosi, tu mówię teraz o samorządach, mówię w kwotach brutto. 11 400 wynosi wkład własny gminy Bóg. Pan przewodniczący wdycha bardzo ciężko. Miałby wynosić. Muszę powiedzieć, że z nowym rokiem, nowym krokiem powiat, mam po stronie powiatu bardzo solidnych partnerów, nie mówię to z przekąsem, życzliwych, prowadzimy rozmowy, a i myślę, że te kwoty się zmienią, ale nie mam jeszcze ostatecznej informacji. Jest to niezbędne po to, aby móc zawiadomić PKP PLK, że podejmujemy się tego zadania. Mamy na to 3 miesiące od momentu opublikowania listy rankingowej i zapowiedzieliśmy, poinformowaliśmy powiat, że będziemy środki zabezpieczać w miesiącu lutym. Stąd też pewnie na komisji lutowej będziecie Państwo znać faktyczne kwoty. Wybaczcie Państwo, ja mówię szacunkowo, bo nie mam przed sobą dokumentów, więc te kwoty nieznacznie, ale mogą się zmienić, tam te końcówki tylko. Mówię w przybliżeniu, że tyle te kwoty wynoszą, ale ponad 11 dla powiatu, 11 dla gminy i 11 netto PKP. Więc wychodzi grubo ponad 30 milionów. Ale zadanie jest niezbędne, dlatego że miałem wczoraj spotkanie, panie przewodniczący. Miałem wczoraj spotkanie w siedzibie PKP w Poznaniu i oczywiście podnosiłem temat z naszych pism, bo pisma skierowałem, dostaliśmy odpowiedź na te pisma z uwagi na to, że oba przejazdy kolejowe z Buku, a więc na drodze wojewódzkiej i na drodze powiatowej zlokalizowane są w obrębie stacji kolejowej. Nie ma możliwości usprawnień większych niż te, które miały miejsce w poprzednich miesiącach, latach, jakieś tam czynności były podejmowane, więc sytuacja się nie zmieni poprzez usprawnienia automatyki. Po prostu są takie, nazwę to zawory bezpieczeństwa na semaforach, jak się zbliża pociąg z takiej, a nie innej odległości, zapala się takie, a nie inne światło i rogatki się zamykają. Trudno, no jest stacja kolejowa, dworzec i tak to po prostu, drodzy Państwo, wygląda. Jedynym rozwiązaniem, żeby ulżyć w części, jest budowa bezkolizyjnego przejazdu, co jeszcze 2 lata temu było dla nas marzeniem kosmicznym, bo nikt nie marzył o tym, że gmina się podejmie realizacji inwestycji, bo to miało być dekada, 2-3 dekady w przyszłości, jak będzie rozbudowywana kolej szybkiej prędkości. A tu nagle pojawił się konkurs. Pamiętacie Państwo pamiętny miesiąc, sierpień 2024, pojawił się nabór, PKP ogłasza nabór na budowę 2 bezkolizyjnych przejazdów. Zaprosiłem przedstawicieli, ostatnio Państwu o tym mówiłem, przedstawicieli powiatu, pana wicestarostę Tomasza Ubińskiego i zastępcę dyrektora akurat Zarządu Dróg Powiatowych. Wyraziliśmy jasną, czytelną deklarację, chęć udziału w konkursie, ale to jest droga powiatowa, to bezpośrednim beneficjentem jest powiat. Wyraziliśmy zainteresowanie, był złożony wniosek, pamiętacie Państwo te konsultacje, żeby móc złożyć wniosek, musiały być przeprowadzone konsultacje, potwierdzone te konsultacje zostały ankietowaniem mieszkańców, ale też i pismami, które do nas zostały skierowane. No i wniosek został złożony. W pierwszym naborze nie zostaliśmy zakwalifikowani, w dogrywce zostaliśmy zakwalifikowani. Dzisiaj jesteśmy na liście podstawowej i rozmawiamy już poważnie o budowie wiaduktu. To jest poważne zadanie, które ma trwać do 2030 roku. Zadanie pięcioletnie, bo 2 lata do 2,5 na samoprojektowanie. 2 lata na realizację, więc wchodzimy już w perspektywę roku 2030. Więc żeby móc zrealizować w tym okresie, to musimy już przystąpić niezwłocznie do prac projektowych. Żeby móc przystąpić do prac projektowych, to musimy zabezpieczyć środki i żeby zabezpieczyć środki, to musimy dokonać stosownej zmiany. I wówczas powiat będzie mógł ogłaszać przetarg w systemie zaprojektuj, wybuduj i wówczas będziemy, drodzy Państwo, można powiedzieć, w trakcie realizacji przedsięwzięcia długoletniego, wyczekiwanego, ważnego. Przedstawię Państwu konkretny montaż finansowy za miesiąc i będzie czytelna sytuacja. Na komisji Państwo będziecie podejmować decyzję, czy budujemy, czy nie budujemy, bo od tego też zależy, czy jak gmina się dołoży, czy będzie ta inwestycja realizowana. Tyle chciałem Państwu dopowiedzieć. Nie byliśmy jeszcze gotowi w miesiącu styczniu, żeby taką zmianę przeprocedować, bo nie mamy jeszcze tutaj tych kwestii w 100% dopracowanych. Myślę, że jestem od tego, żeby zadbać o interes gminy i będę mógł Państwu przedstawić rzetelną informację już na miesiąc. Tyle na chwilę obecną. Póki co jest ważne zadanie im majątkowe, inwestycyjne w budżecie. Rynek, jak widzicie Państwo, w tej zmianie budżetu nie proponujemy zdjęcia tego zadania, a więc jesteśmy w grze. Też oczekuję na oficjalne potwierdzenie tego, co już mówiłem w miesiącu grudzień, więc no, niebawem też mam nadzieję, że przekażę jedynie słuszne i wartościowe informacje.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przepraszam, panie przewodniczący, żeby była też jasność, właśnie, bo moja wycieczka, wywód służył temu, a nie dopowiedziałem, bo podjąłem inny wątek. Po co, drodzy Państwo, aplikowaliśmy do tego zadania budowy wiaduktu? No bo wiedzieliśmy, co się dzieje na przejazdach, ale kiedy 2 lata temu nie mieliśmy nawet wiedzy i zamiarów, że będziemy w ogóle podejmować jakichś starań co do aplikowania o środki wspólnie z powiatem, rozwijaliśmy w latach poprzednich koncepcję budowy punktu przesiadkowego do Bieżyn Północ i wydłużenia przejścia pod peronami. Jeżeli w grze jest wiadukt, to zapowiadam, że nie będziemy na chwilę obecną tych zadań realizować, bo nie jesteśmy w stanie zrealizować obu zadań. To pierwotne zadanie budowy punktu przesiadkowego i wydłużenia przejścia podziemnego miało być alternatywnym, jakimś tam częściowym rozwiązaniem problemu, nie całkowitym, bo tylko częściowym, bo wtedy nie mieliśmy stanu wiedzy, że będzie budowa wiaduktu. Nie chcemy rezygnować z tych zadań. Trwają rozmowy z PKP, bo mamy na tym wydłużenie przejścia, mamy też zakontraktowane środki w PKP, więc trwają, drodzy Państwo, rozmowy, żeby po realizacji budowy wiaduktu móc przystąpić do realizacji tego właśnie zadania wydłużenia przejścia podziemnego, a też na to się nałożyła długotrwała procedura odrolnienia gruntów pod układ drogowy. Odrolnienie było, trwała procedura w ministerstwie, ona ponad chyba rok trwała,
Także nam też nie mieliśmy do końca pewności, czy nam minister wyrazi zgodę. Niemniej jednak chcemy też przystąpić w najbliższym czasie, żebyście Państwo nie byli zaskoczeni, uchwalić też miejscowy plan, który jest procedowany w trakcie przygotowania, jest miejscowy plan pod właśnie układ drogowy po tej południowej części gminy od południowej strony torów. A dlaczego? Dlatego, że chcemy też to szybciutko zrobić przed wejściem w życie planu ogólnego, bo to też jest tak przygotowywane, że musimy ten plan uchwalić, żeby móc nanieść też plan ogólny i te projekty są jakby zbieżne w przygotowaniu w projektach, dlatego też musimy tą uchwałę podjąć i będziemy mieli zabezpieczone w planie ten układ drogowy. Mówię o układzie drogowym i o części terenów budownictwa mieszkaniowych przy ulicy Bukowskiej w Dobierzynie. Więc żebyście Państwo mieli świadomość, musimy odwlec w czasie to pierwotne zadanie na rzecz, oczywiście, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, budowy wiaduktu. Myślę, że jest to oczywista kwestia z uwagi na to, że no, pewnie do Państwa domów już trafił poradnik bezpieczeństwa. Mówi się o programie ochrony ludności, obrony cywilnej, mówi się o zagrożeniach zewnętrznych. Nie mi komentować ich wiarygodność i stan układanki i puzli geopolitycznych. To jest stan faktyczny, wobec którego nasz samorząd musi się dostosować. Ale jeżeli pojawia się możliwość budowy bezkolizyjnego przejazdu, mając świadomość potencjalnych zagrożeń w przyszłości, to miejmy świadomość, że linia kolejowa, przy której jest zlokalizowana nasza gmina, albo linia kolejowa, która przebiega przez naszą gminę, w przyszłości w stanach klęsk żywiołowych, kryzysów, zagrożeń wojennych będzie, drodzy Państwo, jeszcze bardziej intensywnie użytkowana. Stąd uważam, że nawet budowa wiaduktu, mogę śmiało powiedzieć odpowiedzialnie, że jest dziś, na dzień dzisiejszy, najważniejszym zadaniem inwestycyjnym dla naszej gminy. Bo bezpieczeństwo przejazdu bezkolizyjnego, szybkiego dotarcia do miejsca zamieszkania, ukrycia, to jest rzecz, drodzy Państwo, bezcenna, nie jest w żaden sposób wymierna, to jest bezpieczeństwo. Dzisiaj musimy myśleć o budowie wiaduktu w kategoriach bezpieczeństwa, i takich argumentów będę używał, bo wiecie Państwo, jaki jest stan tych przejazdów. Czasami udaje się przejechać, bo jest szlaban, radarty są otwarte. Czasami, drodzy Państwo, przez 10 minut, po wyczekiwaniu 10 minut uda się przejechać. Czasami jest to, a najczęściej nawet to jest 20-25 minut do pół godziny. Ja już nie mówię o tych cenach też w ulicy na drodze wojewódzkiej. Może się uda, że ten ruch w ulicy na drodze wojewódzkiej też się obciąży tym właśnie tutaj, tą arterią komunikacyjną, bezkolizyjną. Wiadukt jest rzeczą nam niezbędną i bardzo Państwa proszę też o już takie racjonalne podejście do tej kwestii. Widziałem reakcje, jak wymieniałem kwoty, jakie mają być zabezpieczone. No ale pani Skarbnik nie mówi nie. Mamy stosowne argumenty, żeby powiedzieć tak.
Ale walczy są mniejsze.
Później będę się chwalił, później się będę chwalił sukcesami, ale to poczekajmy jeszcze. Powiedziałem, że mam po stronie powiatu bardzo życzliwych partnerów i myślę, że będzie wszystko dobrze.
Ja tylko, panie burmistrzu, to sprawa budowy wiaduktu to już tak medialnie się stała, że my po prostu chyba nie jesteśmy w stanie odkręcić tego. To pierwsza rzecz, a jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, o którym pan burmistrz mówił, to wydaje mi się, że gdyby była wojna, nie daj Bóg, to pierwsze to nam zniszczą, to ten wiadukt. Bo raczej bym nie podkreślał tutaj możliwości takiej, że transport tam będzie, no bo to jak tory będą niszczyć, to wiadukty zniszczą, no i, szachty już w ogóle nie dojadą, tak? Bo nie będzie drogi. No, właśnie. Ale nie, to tak już, oby tego nie było. No tunel byłby chyba bezpieczniejszy, tak?
Tak. Odpowiem w ten sposób. Wierzę, że w momencie zagrożenia wojennego, wojny, my będziemy jakby jako tako zaplecze, tylko i wyłącznie zaplecze aprowizacyjne na potrzeby właśnie wojska i logistyki powiatu i województwa i że żadna, nie chcę powiedzieć co, nam nie będzie, no nie stanie i nic nam nie będzie groziło. Proszę też nie takich wizji apokaliptycznych nie przedstawiać, bo aż brakuje mi skupu.
Ja powiem tak, no, wojna nam raczej nie grozi i żadne czołgi do nas nie wjadą, przecież mamy niestety transportu drogowego. No. No jak zatrzymali na 2 doby transport Abramców, to po 170 sobie nie poradzą.
Dodam, bo tutaj pan burmistrz wspomniał o tym, bo ja cały czas mówiłem o tych zamknięciach najazdowych, ale jeżeli jest tak, jak pan burmistrz mówił, że te przejazdy są w obrębie stacji PKP i nie można tego zrobić, no to po prostu nigdy nie będzie tak jak na Nowy Tomyś albo gdzieś tam indziej, chyba że no.
Przejazd Nowym Tomyślu to też jest udręka.
No właśnie, tak.
Tylko, że teraz mają lepiej, bo mają wiadukt już. Czy do WPF-u ktoś jeszcze ma pytania, bo pan również tutaj się rozgadał o tym, ale dobrze. Czyli nie, skończyliśmy uchwały, czy bo tutaj już nic nie mamy, nic nie przyszło więcej. Znaczy przyszła jedna, ale przełożona na przyszły miesiąc. 275 stron uzasadnienia. To za miesiąc, tak. Troszeczkę się przeraziłem, jak zobaczyłem ten załącznik do uchwały. Czyli będzie czas, miesiąc czasu na przeczytanie. Szanowni Państwo, nie ma już uchwał. No to sprawy bieżące, proszę bardzo. Ktoś. Pani Ania, proszę.
Od mieszkańców słyszałam taką prośbę, czy można. W związku z tym, że w tym roku jest akurat zima, jaka jest, typowa zima, i śnieg był, czy można usypać górkę nad jeziorem, żeby dzieciaki mogły zjeżdżać na sankach? No, nie nad samym jeziorem, tak? Tylko na tym terenie. To jedna sprawa, bo no niestety już nie mamy górek, które były kiedyś w parku, gdzie można było.
Ale śniegu nie ma.
Ale był śnieg i było dużo. To jedna sprawa.
Tak, w weekend ma być.
Druga sprawa to ostrzelanie firmy DSM, czy już coś wiadomo w tej sprawie?
Nie informuję o tym postępowaniu. Także wszystkie strony, jakby wobec których były jakiekolwiek zgłoszenia, czy to lasy państwowe, czy koło łowieckie, czy strzelnica, wszystkie te podmioty złożyły wyjaśnienia, informacje, odpowiedzi na komisariat. No i tam jest sprawa w toku. Nie mam żadnej wiedzy.
Ktoś jeszcze w sprawach bieżących?
Ja chciałam się zapytać, co wiadomo w sprawie budowy farmy tutaj na Dobierzynie, bo nawet petycja tu z Otusza Józefowo też szła, mieszkańcy się podpisywali, czy coś wiadomo? Fermę, co fermę?
No, bo mówię, jaka tam farma? To
muszę... Ferma.
A nie chcecie fermę?
No właśnie, że nie chcemy.
No drodzy Państwo, jeżeli macie taką siłę sprawczą, to proszę już, żeby mieszkańcy zaprzestali pisać tych protestów, bo to już mamy te protesty, ale one Proszę Państwa, no, działamy tak, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców. No, tyle bym chciał powiedzieć w temacie.
Czyli na razie jesteśmy bezpieczni.
Cały czas.
Dobrze. To bardzo się cieszę.
Bezpieczeństwo żywnościowe. Pani Maria, tak? Proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja w sprawie oświetlenia do Państwa stolików na ulicy Mylnej z Dobierzyna na tym skrzyżowaniu. I bo miało być to już 2.24. Teraz jest zima, wiem.
Pani Kiarni poinformowała, że pieniążki są zabezpieczone na ten rok i będziemy przystępować niezwłocznie do realizacji tego zadania. Pracownica zawiniła, jeszcze prosiła panią Filipę.
Dziękuję.
Może się mylę, ale te pieniążki co roku są na te oświetlenia. Widocznie tak. Trzy spółki jemy. Ale szanowni Państwo, no ale kto przewidział, że będzie zima? Zimą, także panie, to trudno przewidzieć. Państwo, mówię to trochę tak żartobliwie przez śmiech, bo sytuacja była na ostrzu noża. Pracownica została zdyscyplinowana, bo pewne fakty zostały przede mną i przed zastępcą zatajone. Nie zostały te czynności kontynuowane i zostaliśmy zbyt późno poinformowani. W ostatnim tygodniu grudnia już nie mieliśmy żadnej mocy sprawczej, żeby zrealizować to zadanie. Biorę winę na siebie, że nie zostało zadanie wykonane, no bo co mogę powiedzieć, jedynie zobowiązałem pracownicę do tego, żeby już bezpośrednio przekazała swoje przeprosiny wobec interesantów, którzy o takie punkty świetne zabiegali. Tyle mogłem zrobić, jedynie mogę teraz obiecać, że w najbliższym czasie, w przeciągu 2 miesięcy, to powinno się zadziać i powinno być. Czy ktoś jeszcze? Bieżący pan Paweł, proszę. Nawiązując tą, wykorzystując tą swoją pierwszą część, pani prezes, tutaj w lekcji często wypowiadaliśmy tą aplikację Ekoharmonogram. Ja też korzystałem z aplikacji Bukowskiej Mieszkańca. Tam też była zakładka harmonogramu z wąsy śmieci i od nowego roku zauważyłem, że jest usunięta, bo nie zaktualizowana. Czy można by było przywrócić do życia z powrotem? Aplikacja Bukowskiej Karty Mieszkańca. Tam był harmonogram wywozu śmieci i z początkiem roku nie ma nic. Tu jest pusto po prostu.
Będziemy zamieszczać, aktualizujemy Bukowską Kartę Mieszkańca.
Okej, dziękuję. Czy ktoś jeszcze?
Tak, proszę.
Ja może w takim temacie zostałem poproszony przez panią Sołtys Niepruszewa. Również pani Ania tutaj przez nią, można powiedzieć, dłuższa rozmowa to była. No pan Tomek z panem burmistrzem pewnie wiedzą, o co chodzi, że ona została po prostu, jakby to powiedzieć, lekko odsunięta czy przesunięta, jej impreza, która wiąże się z wiankami. No i tutaj po jakiejś analizie, no mieliśmy przedstawioną wersję pani Sołty. Ona w sumie prosiła, żebyśmy to na sesji gdzieś zajęli się tym tematem. Ja mówię, że przedstawimy to na komisji. Po rozmowie tutaj z Remikiem, bo to dotyczy, głównie chodziło o termin, że miały się odbyć te wianki. Po to też był kalendarz zrobiony, imprez. No, na końcu się okazało, jak z panią dyrektor rozmawiałem, to rzeczywiście pani Sołtys się nie wpisała w tym terminie, więc no, to był główny argument. No, rzeczywiście, my chcemy tutaj też poruszyć ten temat, bo rzeczywiście wianki, no, to jest dość ważna impreza, jeśli chodzi o Niepruszewo. No, myślę, że może w kierunku może większy trochę nacisk można by zrobić czy przedstawiać sołtysom, że współpraca przede wszystkim z MGOK-iem. MGOK ma dużo większe możliwości niż zorganizować czy współorganizować imprezę na przykład sołectwa i MGOK-u. No bo rzeczywiście tu też był gdzieś argumentem, że fundusz sołecki praktycznie cały jest przeznaczany na tą imprezę. No ja myślę, że no warto by było gdzieś tam podpowiadać sołtysom, że no warto współpracować z tym MGOK-iem i na pewno by to wychodziło na korzyść. I rzeczywiście teraz wyszła taka troszkę narracja przedstawiona, że pani sołtys gdzieś została tak, no nie wiem, z tego terminu pominięta i ona się bardzo czuje z tym, no można powiedzieć, źle się czuje. No do końca tutaj wiemy teraz, że pani się nie wpisała, no ale gdzieś w tym temacie no, zostaliśmy poproszeni, żeby zająć głos, no i parę słów chcieliśmy też powiedzieć. Odpowiem.
Tak? Dobrze, ja tylko dodać jeszcze, bo pani sołtys mnie prosiła tylko o to, żeby powiedzieć, żeby nie pomijać mniejszych organizacji przy organizowaniu różnych imprez i żeby pamiętać o tych imprezach, które odbywają się cyklicznie i są tradycyjne.
Dobrze. Pamiętamy o wydarzeniach, które są cyklicznie, ale pan radny poruszył dwie kwestie tegorocznej organizacji imprezy Wianki. Szkółka, młodzieżowa szkółka wędkarska, z tego co wiem, zarezerwowała sobie ten termin do godziny 17. Wiem, że chce użytkować teren. Drodzy Państwo, żebyście mieli świadomość i sołtysi są informowani. Teren w dyspozycji sołectwa nie jest terenem sołectwa. Jeżeli chodzi o plażę w Niepuszewie, teren przy plaży, jest ten teren w zarządzie ośrodka sportu i rekreacji. I cokolwiek by się nie działo, odpowiada kto? Ośrodek sportu pan dyrektor. Drodzy Państwo, temat pomocy miejsko-gminnego ośrodka kultury. Proszę mi też nie traktować jednostki organizacyjnej gminy, instytucji kultury, że rzuca ktoś temat, bo mam w tym terminie imprezę, niech MGOK mi zrobi to. Jest skłonne miejsko-gminny ośrodek kultury zorganizować wydarzenie, ale nie będzie dawcą finansowania, nie będzie finansował czyjegoś widzimisia. Jeżeli MGOK by się podjął organizacji tej imprezy Wianki, to już 3 lata temu było ustalone z panią dyrektor, bo były różne niestacje jeszcze za poprzedniej Rady Sołeckiej, tej, może nie chcę mówić, że tej, ale MGOK cały czas, i będę bronił pani dyrektor, stoi na jednym stanowisku. Dobrze, zrobimy Wianki ze współfinansowaniem środków nie tylko z Rady Sołeckiej, Funduszu Sołeckiego, de facto też gminnych, ale również z MGOK-u, ale jeżeli będzie ta impreza zorganizowana wedle kanonu imprezy, czym są Wianki, tradycyjnej, folklorystycznej imprezy. I to know-how chętnie może zejść z MGOK-u właśnie na to wydarzenie. Ale do tej pory sołectwa nie było takiej woli. Bo ma być impreza, impreza, impreza. Jakaś tam różne elementy, ale drodzy Państwo, no MGOK się deklarował wielokrotnie, że chętnie pomoże. Tylko no jeżeli MGOK wchodzi w partnerską współpracę, to MGOK jest przeze mnie obligowany za branie odpowiedzialności. Bo jaką ja mogę wyciągnąć odpowiedzialność od Rady Sołeckiej, od sołtysa? Jest skraca jednostka organizacyjna gminy, ona ponosi odpowiedzialność, ale też to musi działać zgodnie. Nie traktujcie, drodzy Państwo, też tych wydarzeń, owszem, traktujecie i nigdy się tak mocno nie, ja to nie angażowałem, bo dawałem wolną rękę, dawałem zawsze wolną rękę, a mimo że odpowiedzialność spoczywa na mnie. I co do terminu, no musicie Państwo się wstrzelić w kalendarz. Jest kalendarz gminny. Musi być zgłoszenie. Jeżeli inna organizacja jest zapisana wcześniej, no trudno zarzucać komuś, że ktoś zajmuje komuś termin. Można zrobić Wianki tydzień wcześniej. Ale z osobistych względów wiem, że ten termin pani sołtys nie pasuje. Z prywatnych względów. Tydzień później będą.
No, drodzy Państwo, ja nie chcę wprowadzać swojej roli, że będę organizatorem, będę ustalającą osobą, która będzie wskazywać w tym terminie rób to, ty to, ty to. Nie będę tego robił. Jest pani kierownik też w urzędzie, pani Anna napierała, do której mają wpływać propozycje i każde sołectwo jest zobowiązane na koniec roku, bądź najpóźniej z początkiem roku, a najlepiej, jeżeli chodzi o sołectwa, w momencie planowania i uchwalania funduszu sołeckiego w miesiącu jakim, w wrzesień, kiedy zabezpieczone są środki funduszu sołeckim i każda rada sołecka, każdy sołtys mówi, my chcemy zrobić dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet, dzień dziecka, imprezę typu dożynki, a szkoda, z dożynkami w tym roku się też zmieni troszeczkę. To jest inny wątek. I jest ten moment, żeby wskazać, kiedy. A że ktoś tam pominął i zapomniał, no to nie moja wina, nie mój problem. Więc, drodzy Państwo, ja rozumiem, że są pewne przyzwyczajenia, pewne jakieś tam tradycje, no ale no już też nie dajmy popaść w jakąś przesadę, że jak coś to będzie tydzień później, tydzień wcześniej, to jest jakaś tragedia. No, bądźmy też poważni.
Mogę? Mogę też coś dodać tylko akwusem?
Tak.
Ja to przekazałam to, co pani sołtys mnie prosiła. Ja jej powiedziałam, że nie uczestniczyłam w rozmowach. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. A jeżeli chce, to może przyjść na komisję i przedstawić ten problem.
Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ona prosi o dofinansowanie z MGOK-u?
Nie.
Bo tak jak teraz wyszło z mowy pana burmistrza, że...
Z tego, co ja zrozumiałem, to chodzi o terminy, tak?
O terminy.
Że ktoś się nie wpisał w kalendarz. Ktoś się wpisał, a ktoś się nie wpisał, tak?
Teraz się dowiadujemy, że ktoś się nie wpisał na kalendarz.
Przepraszam, jestem dosyć w temacie.
Zrozumiałam to tak, że po prostu, żeby organizując MPOP, organizując czy tam inne organizacje, jakąś imprezę, to żeby mieć na względzie te imprezy, które odbywają się cyklicznie i są tradycyjne.
Ja tylko dorzucę, rozmawiałem z panią sołtys, to nie, że MGOK jest mniejszy, MGOK jest większy, czy ktoś jest mniejszy, szkółka większa, mniejsza. Chodzi o to, że jest kalendarz. Ja w zeszłym roku już wpisywałem. MGOK, będąc w urzędzie, wpisując swoją imprezę, nie było w kalendarzu wpisane Janków. Przecież jeśli ktoś chce robić cykliczną imprezę, może ją w styczniu wpisać. W lipcu, tak jak już pisaliśmy w zeszłym roku. I termin był zajęty. Jeśli termin jest wolny, jako szkółka zarezerwowałem sobie wszystkie terminy na wszystkie imprezy, bo wiem, w których terminach już będę miał i mam je wpisane w kalendarzu gminnym. Jestem w stanie przełożyć o tydzień, jeśli coś się wydarzy. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że po to jest ten kalendarz, żeby każdy mógł z niego korzystać i wpisać wolne terminy. A mówienie, że ktoś kogoś... Ja już pani sołtys powiedziałem, nikt nikogo nie pomija. Tylko jakbyś pani sołtys była w urzędzie, wpisała sobie ten termin, nikt by go nie zajął. Pani Agnieszka była, wpisała sobie termin wieczorny, no ma takie prawo.
Bo też zmieniamy formułę dni gminy. Już słyszałem, że MGO planuje koncert też tego samego dnia, zabawę w parku i nikt tego nie ustalał. Drodzy Państwo, wydarzenia gminne, ja nie będę z nikim ustalał terminu, jak tylko z dyrektorem miejsca gminnego ośrodka. Nie będę się pytał w stołek, czy komuś pasuje, czy nie. Bo powiem Państwu z mojego doświadczenia, i to już mówię też trochę przez złość, nikt ze mną nie konsultuje terminów. Jest ta sposobność, że te większe wydarzenia są wpisywane do kalendarza. Często, drodzy Państwo, i powiem też trochę przez złość, zapraszam sołtysów na spotkanie świąteczne. Każdorazowo, każdego roku w grudniu. Rady sołeckie, przez to jest plakat, obwieszczenie, zostaje zapraszane na różne spotkania. Jak mnie nie ma na spotkania sołeckich, to jest wielkie larum, że burmistrza nie ma. Ale jak burmistrz zaprasza i nie ma, to jest wszystko okej? Okay? Nie jest okej. Okay. Dlatego, drodzy Państwo, nie zdziwcie się, że w tym roku wydarzenia gminne nie będę absolutnie z nikim konsultował, jedynie z panem przewodniczącym, który reprezentuje radę, z jednostkami podległymi pod urząd, bo one są dla mnie partnerem, które biorą odpowiedzialność za organizowanie. W tej sytuacji Rada Sołecka nie chce pieniędzy z MGOK-u. ale byłaby chętna, gdyby dostała te pieniądze, bo wiadomo, im więcej pieniędzy, tym można bardziej kupną imprezę zorganizować. Ale miejcie Państwo świadomość, jeżeli pójdzie z instytucji kultury jakakolwiek złotówka, to Pani Dyrektor za tą złotówkę będzie odpowiedzialna. I jeżeli będzie partnerstwo MGOK-u podczas wianek, to, drodzy Państwo, będą zasady picia piwa. Zwróćcie uwagę, że na dniach gminy są zasady, gdzie można pić piwo. Jasne? Ochrona, wchodzenie na teren imprezy. Wianki w tym roku będziemy bardzo intensywnie badać, ile uczestników będzie. Dlatego czy wejdziemy powyżej 500 uczestników, poniżej 1000, czy powyżej 1000. A wiecie Państwo, dlaczego to ma znaczenie?
Impreza masowa. Powyżej 1000 jest impreza.
I jak ktoś się utopi, to wiecie Państwo, kto odpowiada? Przy najlepszej, najwspanialszej inicjatywie Sołczyski, Rady Sołeckiej, odpowiada za to burmistrz. Oczywiście, będę wzywał do wyjaśnień dyrektora, co się stało, do czego doszło. Nie może być samowoli, bo zorganizowanie wydarzenia już skończyło się. Drodzy Państwo, nie wiem, czy zauważyliście na koncert noworocznym w Buku. Ochrona w pewnym momencie zamknęła drzwi. Zamknęła drzwi. I ja podchodzę do pracownika ochrony i mówię, ale tam jest jeszcze osoba zaproszona, ma wolne siedzenie, miejsce, a ta osoba, no puść jeszcze dwie, trzy osoby. Pan burmistrz nie ma w tym aspekcie nic do powiedzenia. I byłem posłuszny. Nie mam wyjścia. Dlaczego? Bo oni są odpowiedzialni za zabezpieczenie. Wianki wchodzą już w kategorię wydarzenia masowego. Więc też nie popadajmy, drodzy Państwo, że jestem na zebraniu wiejskim i to burmistrzowi narzucana jest wola Rady Sołeckiej, co może robić. Drodzy Państwo, ja mogę powiedzieć w każdym momencie, że te wianki się w tym roku niekoniecznie przez incydenty, które miały miejsce w latach poprzednich, one się nie odbędą. Bo, drodzy Państwo, były pisma, nie podnosiłem na zebraniach wiejskich, nie podnosiłem kwestii, tylko tak delikatnie, jakie pisma do urzędu wpływały. Od sąsiedniego, nawet z samorządu. I to starałem się wyjaśnić.
Mogę się wtrącić?
Tak.
A tym mieszkańcom nie przeszkadza, jak samolot albo motorówki pływają cały dzień przez weekendy? Tylko raz w roku jest impreza, która odbywa się od ponad 20 lat.
Pani Aniu, ale proszę zrozumieć moje intencje.
Ja wiem, ale proszę nie pić też do mnie, bo Pani ja przekazałam słowa, które porozumiałam.
Dobrze, ale temat został wywołany, ja odpowiadam. Jeżeli chodzi o użytkowników nie wiem, samolotów, helikopterów, ta działalność jest bardzo szczegółowo koncesjonowana, regulowana przez inne organy i podmioty. Wydarzenia masowe, wydaje nam wydarzenia masowe, kto decyduje? Burmistrz. To burmistrz ponosi za ten aspekt odpowiedzialność. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, że ktoś przez pożar lata i komuś robi hałas. Ja za to nie odpowiadam. Ja odpowiadam za mój zakres kompetencji. I taka jest kwestia. Z formalnego punktu widzenia, akceptując wydatki, jestem dysponentem środków. Tak, burmistrz jest organizatorem. Drodzy Państwo, to są środki budżetu miasta i gminy. Panie Elu, żeby zamówić cenę na każdą imprezę, kto podpisuje zlecenie? A kto za to ponosi odpowiedzialność? Czy cena będzie miała odpowiednie certyfikacje, czy spełnia takie i takie uwarunkowania? Był pomijany. Ale jak ktoś wnosi jakieś zastrzeżenia do urzędu po stronie, to ja też się potrafię bronić i odezwać. Bo współpraca czasami trzeba zrobić krok do tyłu. I zawsze jest robione. Tylko na pewne zarzuty, pewne sugestie nieprawdziwe będę reagował zawsze stanowczo.
Pan Leszek chciał jeszcze?
Panie burmistrzu, my zostaliśmy tylko poproszeni, żeby to przedstawić.
Prośba o uwagę i ciszę.
I w kwestii ja nie powiedziałem, że MGOK ma sponsorować, tylko powiedziałem, że I to by to, co pan burmistrz dalej powiedział, żeby namawiać sołtysów na współpracę z MGOK-iem. Bo tak jak pan powiedział, MGOK wie, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie i tak dalej. I takie wyjanki, ja osobiście twierdzę, że razem ze współpracą z MGOK-iem i rzeczywiście patronatem, znaczy gdyby zajął się tym MGOK, na pewno by to było bezpieczniejsze. I dlatego o tym mówię, że namawiać sołtysów, żeby współpracowali. Ja nie powiedziałem, że MGOK ma zapłacić za cokolwiek, więc poruszyliśmy ten temat, bo zostaliśmy poproszeni. Co prawda po przeanalizowaniu tu, zwłaszcza z Rewikiem, bo nawet tu nie było problemu o to, że szkółka ma tą imprezę, tylko gdzieś tam miało to odbyć się późniejszymi godzinami, ale wiadomo, wianki są 4. Co do ilości osób na wiankach, jeśli jest pogoda, to naprawdę tych osób jest dużo. To, co pan burmistrz teraz tu mówił, że może przekroczyć nawet 1000 osób. Jak nie ma pogody, no to rzeczywiście jest znikoma ilość ludzi, nie? Więc tyle.
Koniec tego tematu? Czy jeszcze ktoś chciał się odnieść do tego? Czy w sprawach bieżących ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, Pani Elu.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są mieszkańcy, którzy protestują przed sypaniem soli, bo psy wychodzą, bo to, bo tamto, ale z drugiej strony byli mieszkańcy, starsi mieszkańcy, którzy bardzo się skarżyli na tegoroczne posypywanie chodników. Tak. Że nie było posypane. Nie stopniało.
Szanowni Państwo, w jakiej lokalizacji? Żeby móc rzetelnie rozmawiać, wszystko musimy ustalić, ale w jakiej lokalizacji? Bo jeżeli...
Od Kościuszki, od Beapolu?
To są tereny prywatne. Chodnik należy do posesji. Obowiązek mieszkańca odśnieżać i...
A przy parku?
Przy parku było wykonywane te czynności przez pracowników. Były.
Nie były.
Specyfiką tej zimy, drodzy Państwo, było to, że jak zauważyliście, przez 3 doby, bo bardzo to szczegółowo analizowałem, w ciągu dnia był rano przymrozek, nagle pojawiła się chwilowo odwilż i żeby tylko przymarzło. Mrzawka leciała. Więc na posypywanie soli przyszła mrzawka i na nowo zamarzło na tej soli. I drodzy Państwo, była zawsze każdorazowa reakcja pracowników, może nie satysfakcjonująca dla każdego, ale czynności były wykonywane. Ale dobrze, że Pani ten temat podjęła, bo chciałbym przypomnieć o obowiązkach wynikających dla każdego właściciela. Przy danej posesji obowiązek jest utrzymania chodnika zgodnie z uchwałą. Tak, więc tak, ustawy, to jest, drodzy Państwo, ustawa. Tak. No,
Panie, ale pierwszy dzień jak patrzcie...
Ale po kolei,
przepraszam.
Paweł.
Pracownicy gminni wieczorem sypali przejście dla pieszych, bo byłem świadkiem. Koło kina i to było wieczorem. Możliwe, że któreś opuścili, ale ja byłem w szoku, bo pierwszy raz widziałem pracowników sypiących wieczorem.
Ja też widziałam, że sypali. Ja widziałam, ale sypali w mieście. Dopiero później wyszli na te uliczki boczne.
No, wszystkiego od razu się nie zrobi. Była intensywna, jest jeszcze intensywna zima, ale ten opad śniegu, naprawdę intensywny nakład pracy był też wykonany, ale cokolwiek byśmy nie zrobili, stan byłby i tak dalece niezadowalający i to dotyczyło wszystkich gmin, bo też widziałem na różnych portalach, co się dzieje. Więc powiem Państwu w ten sposób. Pierwsze dni były takie najbardziej takie niesatysfakcjonujące, a później, jak już ten stan zimy się utrzymywał z tym opadem śniegu, to już nikt nie podnosił tego, bo już każdy się w tym wyczaił. Ale no taki jest urok zimy. No, było intensywnie i mogę Państwu tylko jedynie Państwa zapewnić, że pracownicy urzędu rozpoczynali i kończyli dzień od właśnie tych czynności. To duży nakład pracy.
był wykonany w tym zakresie i tyle.
Ja mam tylko jedną małą uwagę. Ja generalnie akcję Zima odbieram pozytywnie w naszej gminie. Jedna mała uwaga, na takich drogach gminnych, bocznych, nie mówię, że polnych, asfaltowych i tak dalej, jak nawieje, tak fajnie było, jakby przejechali przez te warstwy, bo tam później się naprawdę robią takie górki. Także tu jakby tam ktoś tam pomonitorował czasami, to by było dobrze, bo na przykład droga Szewce do Bieżyn, tam jest kilka miejsc takich, gdzie jak wieje, to nawiewa mocno i to tam zostało i tak niebezpiecznie też było, żeby się minąć, nie, samochodami to. Wiadomo, że się spalnia i tak dalej, nic się tam nie stało, ale no tak w tej kwestii to by było tyle, nie.
A ja powiem taką ciekawostkę dzisiaj, otóż że w naszym wąwozie pojazd Selektu ugrzęzł w śniegu i musieli go wyciągać. I jeszcze jest śnieg u nas w wąwozie. Ale to jest taka, oni tak kuty sobie przejechali po prostu, nie? Oni tam zawsze jechali, przyzwyczajenia. I nie myśleli, że tyle będzie śniegu, że tym dużym samochodem od śmieci utknęli dzisiaj. I szukali ciągnika, żeby go wyciągnąć.
Robert, proszę. Tak, jeśli chodzi o świeżanie, wodna topolowa w Dobrzynie po telefonie jednym, drugim była odśnieżona momentalnie, także bardzo dziękujemy. A po drugie, no trzeba mieć we wsi jeszcze takich, jakby powiedzieć, świętych Mikołaj, jak jest pan Błażej Batura, który codziennie po każdym opadzie śniegu jest odśnieżony, całe chodniki w Dobrzynie wszystkie, także chwała mu za to, dziękuję. A jeżeli ktoś ma wątpliwości co do akcji Zimy w naszej gminie, zapraszam do powiatu nowopomyskiego. Przejeżdżam tam codziennie. No właśnie. To zapraszam.
Paweł. Jeszcze tylko jedna kwestia. No, pamiętajmy, że po minus, powyżej minus 5 stopni.
Tu nie działa.
Tu nie działa.
Poniżej minus 5.
Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących? To ja mam jeszcze dwie.
Jeżeli w ogólnopolskiej telewizji dziennikarz minus 3 nazywa potężnym mrozem, to przepraszam, gdzie...
No i właśnie, pani Elu, to tylko jedną rzecz powiem, podsumowując. Ta zima mieszkańcom wyszła na zdrowie.
Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących ma jakąś sprawę? To ja mam dwie na koniec komisji. Prośba od Biura Rady do przewodniczących komisji, czyli też do mnie, o sprawozdania, bo to trzeba włożyć do końca miesiąca. Takie przypomnienie, miałem prośbę o przypomnienie. A drugą kwestię, proszę Państwa, mam prośbę po zakończeniu komisji, chwileczkę bym jeszcze Wam Państwu zajął. Dobrze? Oficjalnie zamykam wspólnotę.